Słuchasz Bieganie.pl.
Cześć, kolejny odcinek podcastu Bieganie.pl. Ja nazywam się Bartek Falkowski i dzisiaj w jednej osobie mam w sumie dwójkę gości, bo będziemy rozmawiać zarówno z biegaczem wyczynowym, biegaczem górskim, jak i fizjoterapeutą, więc wszystko w jednym, a zapewni nam to Dominik Tabor. Cześć.
Cześć, bardzo mi miło, że mogę tutaj być.
Jesteś jeden, tematów będziemy mieli na pewno dużo. Zaczniemy od twojej strony sportowej. Jesteś zawodnikiem Hoka Garmin Team, biegasz w górach. W tym roku brązowy medal Mistrzostw Polski. Na domtelu ja nigdy mi nie wierzę.
Okej.
Vertical, bieg alpejski, to jest to samo?
Tak, Vertical od tego roku to jest inna nazwa biegu alpejskiego, z tego względu, że zmieniła się nomenklatura, jak weszły Mistrzostwa Świata organizowane już przez World Athletics i zmieniły się właśnie wtedy też nazewnictwa, bo w Polsce wcześniej bieg alpejski to był po prostu bieg alpejski i zazwyczaj nazywało się to Classic Uphill, jeżeli jeździli zawodnicy na zawody międzynarodowe. Od tego roku, żeby ujednolicić nomenklaturę, Vertical to jest po prostu bieg do góry. Classic, Mountain Classic to jest bieg anglosaski, Short Trail to jest bieg na dystansie okołomaratońskim, a Long Trail to jest bieg ultra.
Ale ja widziałem twoje zdjęcie na Instagramie i ty w Verticalu, jak zdobywałeś medal, to tam zbiegałeś trochę z górki. To nie jest tak, że jest non-stop pod górę, można też trochę zbiec?
Jeżeli jest taka akurat trasa, to pewnie, że można, natomiast tam akurat chodziło o to, że szczyt Lubania jest właśnie taki, że wychodzi się ze szlaku i troszkę zbiega się w dół. Więc akurat tam było tak, że rzeczywiście kawałek tego zbiegu było, ostatnie dosłownie kilkaset metrów. Natomiast tak to zazwyczaj, jeżeli mówimy o typowych Verticalach, to jest to bieg tylko i wyłącznie pod górę.
I właśnie, ty mówiłeś, że to trochę zamieszanie jest w tym sezonie przez to, że World Athletics przejęło jakby organizację imprez mistrzowskich i przez to wszyscy musieli ujednolicić nazewnictwo. I ty na Mistrzostwach Świata w tym roku byłeś na dwóch dystansach.
Dokładnie.
Na Verticalu i na Mountain Classic.
Mountain Classic, tak.
Vertical nie poszedł tak, jak zamierzałeś. Sam pisałeś o tym, że byłeś przygotowany na dużo lepszy wynik. W drugim biegu było lepiej. Ale co mi się bardzo podobało, że w tym biegu zająłeś 60.
W Verticalu bodajże byłem chyba 62.
Tak.
A w klasiku byłem 38.
I napisałeś, że no pojechałeś na Mistrzostwa Świata, że nie do końca spodziewałeś się takiego wyniku. Byłeś gotowy na lepszy, ale mimo to cieszysz się, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, że kiedyś byś o tym nie pomyślał. I faktycznie ty w 2019 roku w Radomiu biegłeś na 3000 z przeszkodami w Mistrzostwach
tak,
Polski.
Nawet chyba później jeszcze biegałem raz Mistrzostwa Polski w Poznaniu.
A możliwe. Jak to się stało, że nie jesteś teraz przeszkodowcem, a jesteś góralem?
To w sumie jest dosyć, może nie tyle zawiła historia, co jest to związane z moimi wyborami życiowymi, które na pewnych etapach czyniłem. Bo zaczynając moją przygodę biegową w 2008 roku, zaczynałem od średnich dystansów i na takich też biegałem. Na takich zdobywałem swoje pierwsze medale Mistrzostw Polski. Tam dosyć dobrze szło mi właśnie w takich dystansach pomiędzy dwójką, nawet 1500, a 5000 metrów. 5 kilometrów. Zawsze było tak, że w przełajach byłem bardzo wysoko. Później jak przychodził sezon, to do tego zaraz przejdę. Zazwyczaj nie mogłem się zrealizować. No i tak to się toczyło poszczególnymi sezonami. I ta bieżnia była ze mną od samego początku, ale później nadszedł taki czas, w którym wiadomo, poszedłem na studia i też chciałem rozszerzać swoją drogę zawodową. Więc jednocześnie łączyłem bardzo dużo rzeczy ze sobą, bo było to i studiowanie, i trenowanie. Próbowałem wtedy jeszcze trenować na dokładnie takim samym poziomie jak wcześniej. Ale jednocześnie była to też bardzo ciężka praca. Mniej więcej od 2017 roku, nawet od 2016 rozwijam swoją własną działalność, swoją własną firmę. Więc o takim work-life balance na początku nie było w ogóle mowy. I o ile treningi wychodziły, można powiedzieć, że świetnie, bo takie jednostki, które zapowiadały na przykład, że jestem w stanie pobiec w danym sezonie przykładowo 14:20, 14:30 na piątkę, czy na przeszkodach około 9 minut, byłem w stanie wykonać od tak, ale później na zawodach przychodziło właśnie takie, powiedzmy, 2/3 dystansu i wtedy mnie totalnie odcinało. I to było związane po prostu z tym, że to bieganie to był właściwie wtedy taki dodatek do życia. Nawet o tym nie wiedziałem, bo ja myślałem, że się skupiam na bieganiu. I przychodząc do tych Mistrzostw Polski tak naprawdę, moich ostatnich Mistrzostw Polski w Poznaniu, stwierdziłem już, że w ogóle mnie to przestało cieszyć, w sensie to bieganie na bieżni, że widzę, że jestem w stanie osiągnąć na treningach pewien poziom, ale nie jestem w stanie tego sprzedać w ogóle na zawodach. Zacząłem się tak zastanawiać, dlaczego tak jest. No i dwie przyczyny, wiadomo. Pierwsza sprawa no to to, że byłem bardzo mocno skupiony na rozwoju firmy, na tym, żeby wszystko robić tak, żeby to szło we właściwym kierunku, co się odbijało na śnie, na regeneracji, ale jednocześnie utrzymywałem klasyczny błąd każdego amatora, czyli utrzymywałem totalnie ten sam poziom biegowy, nawet jeszcze wyższy. Próbowałem robić te treningi, nie wychodziło, to się przeradzało w dalszą frustrację. No i szczerze mówiąc, w końcu doszło do tego, że stwierdziłem, że zacznę próbować czegoś innego po prostu, a że jeżdżąc na różnego rodzaju zgrupowania, zawsze dobrze wychodziło mi bieganie po górach, już od wieku młodzika, 14-15 lat. Byłem w stanie biegać i wbiegać na te szczyty szybciej niż seniorzy. No to postanowiłem, że spróbuję swoich sił właśnie w tych rodzajach dyscyplin. No i muszę powiedzieć, że się zakochałem. Już w 2021 roku, kiedy zrobiłem to jeszcze tak na pół gwizdka, kiedy zdobyłem swój pierwszy medal, pierwsze dwa medale Mistrzostw Polski, to wtedy coś tak już we mnie przeskoczyło, że rzeczywiście zacząłem mieć znowu z tego fan, ale po tym czasie no poszło to dosyć lawinowo do góry i teraz nawet o powrocie na bieżnię bym nie myślał.
Tak, w ogóle słyszałem, że jak ktoś chce zacząć w górach, to musi się odpowiednio mocno zastanowić, czy na pewno chce zacząć biegać w górach, bo później podobno już nie ma odwrotu, przynajmniej tak mówią górale. Nie chciałbym tu insynuować nic, ale wiesz, jakie chodzą w środowisku biegowym opinie o biegach górskich i tu tak zacząłeś, na bieżni nie szło, poszedłeś w góry i jesteś w sumie od razu mocny. W górach jest łatwiej niż na bieżni?
Jak powiedziałbym, że owszem, może kiedyś tak rzeczywiście było. Teraz specjalizacja już w samej dyscyplinie jest tak wysoka, że naprawdę nie jest tam łatwo. I porównując to na przykład w takim finale Goldena, w którym startowaliśmy w tym roku, tam jest bardzo dużo zawodników, którzy biegają na przykład połówkę na poziomie 59 do 62 minut na płaskim. Więc to jest dosyć wysoki poziom. Można by powiedzieć, że to jest taki topowy polski poziom, jeżeli chodzi o nasze podwórko. Więc ci zawodnicy normalnie też startują w górach, oni startują na płaskim. Więc nie powiedziałbym, że poziom jest może jakiś bardzo niski, tylko wymaga to trochę innych predyspozycji, które akurat podejrzewam, że ja w tym momencie miałem i posiadam. A na bieżni, tak jak mówię, nie mogłem tego sprzedać, przestało mnie to po prostu cieszyć. Myślę, że gdybym podchodził do bieżni z takim zaangażowaniem i z takim podejściem ogólnie, jeżeli chodzi o styl życia, tak jak teraz, czyli dbanie o dietę, dbanie o regenerację, o sen, o to takie wypośrodkowanie obowiązków, no i skupienie się na tym bieganiu, to też szłoby mi dobrze, ale czy sprawiałoby mi to taką radość, no nie wiem. Więc nie poszedłem w góry z tego względu, że jest to jakby łatwiejszy kierunek, tylko właśnie po to, żeby sprawdzić, czy mogę sprzedać swoje umiejętności na innym polu.
Czyli rozumiem, że work-life balance tym razem istnieje w twoim życiu, tak. Już nie jest tak jak na początku. A jak wyglądało przejście w góry? W sensie, no wiesz, no jesteś biegaczem bieżniowym, biegasz przełaje, no to pewnie twoja jedyna styczność z takim bieganiem i nagle, dobra, spróbuję czegoś nowego, idę w góry. Jak wyglądał ten początek, te przejście? Co było, nie wiem, zaskoczeniem, co było zaskoczeniem na plus, może na minus, jak wyglądały pierwsze, nie wiem, miesiące?
Początek w ogóle odbył się już gdzieś tam w 2020 roku, kiedy sobie trochę częściej zacząłem jeździć w góry. To było związane z COVID-em po prostu i z lockdownem. Nasza branża akurat została dosyć brutalnie zamknięta. Oczywiście no, z perspektywy czasu można się kłócić, czy słusznie, czy nie, ale nagle zrobiło się bardzo dużo czasu. I ten czas trzeba było jakoś wykorzystać. Z racji tego, że nie było w ogóle pewności, czy będą się odbywać jakiekolwiek biegi na ulicy, czy w ogóle dojdzie do sezonu otwartego w lecie na bieżni, to stwierdziłem, że zacznę się trochę tym bawić i pojeździłem sobie trochę w góry, to były takie pierwsze spontaniczne wyjazdy, ale w tym roku jeszcze nie startowałem w żadnych biegach górskich. Natomiast w 2021 roku trenowałem się już sam, bo odszedłem od poprzedniego trenera, który dbał o moją całą karierę, można powiedzieć, bieżniową i wtedy to nie był jakiś mocno ustrukturyzowany trening, też muszę to przyznać, że to było bardziej oparte na moich własnych doświadczeniach, próbie imitacji tego, co robiłem na płaskim, gdzieś tam w górach, a głównie opierało się to na takim długim bieganiu, że raz w tygodniu wyjeżdżałem sobie w jakieś górki i robiłem sobie taką długą wycieczkę biegową, wtedy jeszcze nie zwracając uwagi na żadne zakresy intensywności, po prostu biegłem. I to były moje pierwsze takie początki. Później zacząłem w jakikolwiek sposób sobie dopasowywać ten trening do tego, co będę robił. I szczerze mówiąc, nie było jakichś dużych zaskoczeń, bo w bieganiu jestem od 15 lat, teraz już prawie od 16. taki poziom wysiłku był dosyć podobny, jeżeli chodzi o trudność. Co mnie najbardziej zaskoczyło i co musiałem przerobić w swojej głowie, to to, że nie ma sensu w ogóle zwracać uwagi na prędkość, bo i teren, i nachylenie tak mocno potrafi bodźcować organizm, że tempo na przykład 7.30 na podbiegu powiedzmy 25% będzie równoznaczne z tempem 3.02.50 na płaskim, tylko że to zmęczenie jest wtedy zupełnie inne.
Na chwilkę ci przerwę. Okay. Mówiłeś tu przed nagraniem, słuchacze tego nie mogą wiedzieć, ale mówiłeś, że będziesz dużo mówił, mi się to bardzo podoba. Czy to oznacza, że na przykład na Garminie jak startujesz, to na zegarku nie masz w ogóle ustawionego tempa? Bo słyszałem o takich, ja czasem też stosuję na treningu, że sobie przekręcam tą tarczę, żeby nie widzieć w ogóle tempa, bo to mi nic nie mówi. A u ciebie jak to jest?
Dokładnie, tempa praktycznie, jeżeli mam ustawienie bieg szlakiem, czyli ten bieg trailowy, właściwie w ogóle na nie nie patrzę. To nie ma żadnego sensu, bo teren, tak jak mówię, jest na tyle zmienny, że ten parametr nam nic nie mówi. On nam owszem mówi coś w porównaniu, jeżeli biegamy później na tej samej trasie, bądź te same odcinki na podobnych nachyleniach, czy w podobnym miejscu, to wtedy możemy obserwować, że na przykład podczas treningów interwałowych, czy też podczas biegów ciągłych, że te parametry się poprawiają i ta prędkość ogólnie średnia jest wyższa, ale na tempo chwilowe praktycznie nigdy nie patrzę.
A to podejrzewam, jak znam biegaczy ulicznych, to oni muszą mieć teraz mętlik w głowie, bo wiesz, jak to jest na ulicy, nie? Szczególnie u amatorów, co chwilę patrzą, czy tam się sekunda zgadza w tą i w tą. Ty powiedziałeś, że na początku był taki trochę fan z tego, a może to był klucz do tego, że po takim trudnym okresie, gdzie trzeba było dużo rzeczy naraz robić, na studia z fizjoterapii są chyba dosyć trudne, nie? Ja pamiętam, na WF-ie miałem dosłownie kilka rzeczy na wychowaniu fizycznym po łacinie, a ty musisz całego człowieka pewnie musiałeś poznać po łacinie wszystko, jak się nazywa, ale może to ten luz spowodował, że nagle w górach się odpaliło. Biegacze górscy mają większy luz niż na ulicy czy bieżni. Przynajmniej tak to wygląda w mediach.
Ja twierdzę, że tak. Też środowisko, powiedziałbym, że jest trochę bardziej takie przyjazne, wspierające się nawzajem. Może ono jest jeszcze o wiele mniejsze niż to jest w biegach ulicznych. Natomiast powiedziałbym, że w moim przypadku ten fan to była chyba kluczowa kwestia, że w ogóle mi się z powrotem chciało trenować. Bo miałem taki okres po prostu, że czułem się mocno wypalony tym treningiem. Tak jak mówię, no robię to już od 2008 roku, nieprzerwanie, właściwie przerwy były tylko na kontuzję. Więc nagle to odczucie takiej świeżości, odczucie tego, że robię coś nowego, nawet po tylu latach, że tyle rzeczy się zmienia, że tyle rzeczy mogę spróbować, to było coś, co mnie mocno popchnęło do przodu. A jak przyszedł pierwszy medal w ogóle Mistrzostw Polski, zdobyty w dosyć mocnej obsadzie, no to wtedy jeszcze bardziej jakby nakręciło się to wszystko. Chociaż tutaj też jest z tym związana pewna pułapka, bo o ile na początku jest to taki fan, jest się trochę takim underdogiem, wyskakuje się znikąd, nikt nic od ciebie nie oczekuje, to później z kolei trzeba bardzo uważać na to, żeby tego fanu też nie zatracić i żeby nie pójść tylko i wyłącznie w taką mocną profesjonalność tego wszystkiego i żeby tylko i wyłącznie starać się cisnąć na wynik, bo no to jest z kolei destrukcyjne.
Słuchaj, a w ogóle a propos profesjonalnego podejścia, tu wcześniej była Kasia Stalińska, z którą no, nie do końca wiedzieliśmy, czy to już jest pro sport, czy nie, chociaż no, na pewno wyczyn na największym poziomie. Mi się kojarzy, ty jesteś Hoka Garmin Team, drużyna, i mi się kojarzy, że biegacze górscy mają, to są takie teamy trochę jak w kolarstwie. To jest trochę inaczej niż w bieganiu, szczególnie w Polsce, no bo wiadomo, no, są kluby, jest Prevbet, jest taki śmaki owaki. Ale to chyba troszkę inaczej w bieganiu górskim wygląda, nie? Że tam no, trzeba należeć do jakiegoś teamu, żeby móc zdobywać wysokie miejsca. Jak to wygląda od środka? Co daje taki team?
Wiesz co, na pewno to pomaga. Na pewno pomaga przynależność do takiej grupy ludzi, szczególnie jeżeli chodzi o nasz team, o Hoka Garmin, to jest mega zgrana grupa ludzi. Przede wszystkim chodzi o wsparcie, które wszyscy nawzajem sobie udzielają. Tu naprawdę to jest grupa ludzi, którzy po pierwsze, że są zajawieni na to, co robią. Druga sprawa, że idzie za tym wysoki poziom sportowy. A trzecia sprawa, idzie za tym wsparcie. Więc jeżeli chodzi o to, czy trzeba być w jakimś teamie, żeby być na wysokim poziomie, to ja bym powiedział, że nie. W sensie ja na przykład w 2022 roku, kiedy startowałem w swoich pierwszych Mistrzostwach Europy, to nie miałem tak naprawdę żadnego teamu jeszcze. Ja wszystko robiłem wtedy na własną rękę, trenowałem na własną rękę, ale różnica w jakości tego treningu i w jakości w podejściu jest naprawdę ogromnie duża, jak już właśnie trafiłem do Hoka Garmin Teamu. Więc porównanie do teamów kolarskich jest jak najbardziej trafne. No może poza tym, że to jednak nadal jest sport indywidualny i jakby pomoc na trasie no jest trochę wykluczona, no bo i tak ze sobą rywalizujemy. Natomiast właśnie posiadanie kogoś z teamu czy kogoś znajomego w kontekście supportu, który w takich biegach jest ogromnie ważny i czasami potrafi zrobić bieg albo go całkowicie zepsuć, no to tutaj team i taka drużyna, która jest oddana, która nawzajem chce się wspierać, ogromnie pomaga.
A propos supportu, to jest w sumie, nie zamierzałem tego pytania zadać. Ostatnio była taka afera, bo w Filadelfii na maratonie chłopak, który no, biega tak powiedzmy no, wyczynowo, ale jest amatorem, pobiegł 2:17, zrobił kwalifikację, żeby móc w maratonie w trialsach startować w Stanach, ale trener biegł obok i podał mu butelkę z piciem na punkcie i go zdyskwalifikowali. Jak jest z supportem w górach? Mógłbyś jakby opowiedzieć słuchaczom, jak wygląda ten support w górach i dlaczego nie jest ważny i jakie są przepisy? No bo w bieganiu ulicznym, no ja wiem, co robi dużo osób, ale ogólnie no, nie można podawać nic i tak dalej. Poza tym, że jest dla elity jakiś tam stolik i elita może swoje bidony zostawić. Jak to jest w górach z tym supportem, jak już zacząłeś?
W większości wypadków to wygląda tak, że są ustalone z góry na trasie punkty supportowe, w ramach których osoby albo wyznaczone, jeżeli to jest taka impreza rangi na przykład Mistrzostw Świata, to muszą być osoby wyznaczone przez reprezentacje posiadające odpowiednie akredytacje, które mogą wejść do strefy supportu i które mogą w odpowiedni sposób obsłużyć zawodnika. I tak to zazwyczaj wygląda właśnie, że jest przygotowana wcześniej strefa supportu i osoby z zewnątrz mogą podawać ci picie, mogą podawać ci żele, mogą wziąć od ciebie pewne rzeczy, tam możesz zostawić część rzeczy, które już zużyłeś. Natomiast w większości biegów niedozwolony jest całkowicie support na trasie, czyli nie można sobie po prostu zostawić gdzieś picia albo nie może ktoś przybiec do ciebie w jakimkolwiek miejscu biegu i podać ci właśnie tego picia czy żela czy czegokolwiek innego. Natomiast tutaj to jest kwestia bardzo kluczowa, bo te biegi odbywają się na tak dużej zmienności terenu i niejednokrotnie one są też bardzo długie, bo o ile wiadomo płaski maraton, jeżeli popatrzymy na elitę, to jest około 2 godzin, między 2 a 2:10. A tutaj maraton potrafi trwać 4-5 godzin, więc dystans a czas no trochę się nam tutaj rozjeżdżają. I przy tak długich wysiłkach to żywienie jest równie ważne jak samo przygotowanie do zawodów, bo wystarczy rozjechać się trochę z planem żywieniowym i z energetyką. No i tak naprawdę leżysz, możesz zrobić wszystko na treningu, ale możesz stracić wszystko przez to, że na przykład pominiesz nawodnienie w trakcie wysiłku. Więc te punkty supportowe są mega istotne, czasami one są bardziej trochę obwarowane pewnymi zasadami. Czasami jest to po prostu powiedziane, że każdy w ramach supportu może wejść do strefy, ale poza strefą zazwyczaj nie można tego robić.
Okej. Okay. Ty powiedziałeś, że zacząłeś trenować w górach sam, tak trochę po omacku. Później mówiłeś, że środowisko jest jeszcze małe i wszyscy się chyba znają i trzymają i wspierają. I te dwa tematy łączą mi się z twoim trenerem Andrzejem Orłowskim. Mógłbyś powiedzieć, kiedy zacząłeś trenować z trenerem Orłowskim? I ty powiedziałeś, że środowisko jest małe i wszyscy się wspierają. Trener Orłowski trenuje chyba wszystkich najważniejszych albo prawie najważniejszych biegaczy górskich w Polsce. Nie przeszkadza to wam w rywalizacji? No bo wiesz, no macie jednego trenera i ten trener chce najlepiej dla każdego z was, a później przychodzą zawody i się spotykacie. I jak to wygląda?
To jest właśnie świetna sprawa, jeżeli chodzi o podejście trenera, ponieważ w takim podejściu bezpośrednim, w kontakcie ze wszystkimi zawodnikami widać, że on nikogo nie faworyzuje. Każdy jest na mniej więcej równym poziomie i trener po prostu dobiera pod każdego taki trening, jaki najbardziej go bodźcuje i na który najlepiej ten dany zawodnik reaguje. Nie ma w ogóle takiego czegoś, że my czujemy jakby jakąś zawiść względem siebie, że a trener dał ci to dzisiaj, a ja robiłem co innego.
W górach to jednak inaczej niż na ulicy.
To jest świetna sprawa, że my owszem rywalizujemy ze sobą. To nie ma tak, że w jakikolwiek sposób jesteśmy pobłażliwi dla siebie w trakcie takiej rywalizacji, ale trener naprawdę nikogo nie faworyzuje. Nigdy czegoś takiego nie dało się odczuć. Nawet jeżeli byliśmy na Mistrzostwach Świata, gdzie trener był opiekunem reprezentacji, gdzie było przecież kilku co najmniej jego zawodników, to trener tam w ogóle nie dał poznać jakby po tym, że on w jakiś sposób chce bardziej ich faworyzować. Dla wszystkich był tak samo dostępny, wszystkim tak samo chciał pomóc, więc tego się tak naprawdę na co dzień nie odczuwa. Nie powiedziałbym, że to w ogóle w czymś przeszkadza, a nawet pomaga, bo patrząc na przykład na obóz, na którym byliśmy na początku tego roku na Teneryfie, to dzięki temu, że był tam z nami trener na samym początku, był w stanie dopasować tak nam jednostki, żebyśmy wyciągnęli jak najwięcej ze swojej wzajemnej obecności tam. No ale jednocześnie potrafił to zindywidualizować, ale właśnie to, co mówię, bez jakiegoś faworyzowania. Więc to jest super sprawa.
Pan Orłowski jest trenerem, jest speakerem też. My nagrywamy akurat w sobotę, jak są Mistrzostwa Polski w Przełajach i on tam komentuje. Myślę, że on powinien jeszcze prowadzić szkolenia i warsztaty dla innych trenerów biegania, jakichś trenerów blokowych, jak nie faworyzować niektórych zawodników, a niektórych pomijać. A jak ty w ogóle do niego trafiłeś?
Właściwie wiedziałem już, jak wszedłem w to środowisko górskie, mniej więcej w tym 2021 roku, zacząłem się dowiadywać, jak to w ogóle wygląda, bo byłem świeżakiem, z wielu rzeczy sobie nie zdawałem w ogóle sprawy. I usłyszałem wtedy pierwszy raz tak naprawdę o trenerze Orłowskim za pośrednictwem Bartka tak naprawdę Przedwojewskiego. I to, że Bartek wygrał ten Golden w 2020 roku, to też była trochę taka iskierka, że sobie tak pomyślałem, może warto jest spróbować. Zacząłem się trochę dowiadywać, jak już stwierdziłem, że mój trening jest niewystarczający, a co ciekawe, to nie ja sam zdecydowałem tylko o tym, że chcę iść do trenera, tylko moja żona bardzo mocno mnie do tego popchnęła. Powiedziała, że no, widzisz, że sam nie jesteś w stanie tego robić, że prawdopodobnie to się zaraz zajedziesz albo zrobisz coś źle, że napisz w końcu. No i napisałem do trenera. Trener odpisał, później umówiliśmy się na rozmowę i to wcale nie było tak, że trener od razu powiedział mi, że spoko, dobra, biorę cię. Ja powiedział, że potrzebuję kilka dni zastanowienia. Poprzedził to bardzo długą rozmową, więc trafiłem do niego w 2022, czyli w zeszłym roku. Zaczęliśmy trening razem w październiku po zakończonym moim sezonie, ale też muszę powiedzieć, co mi od razu uderzyło, to, że jak rozmawiałem z trenerem, to trener wiedział o mnie znacznie więcej niż przypuszczałbym, że obca całkowicie osoba będzie właśnie wiedzieć. Trener robi bardzo mocny research, on też jest, powiedziałbym, świetnym psychologiem i bardzo dużo rzeczy jest w stanie zauważyć i zaobserwować i później sprzedać zawodnikowi. No już właściwie w pierwszej rozmowie się to odbiło.
Kurczę, to jest wszechstronny człowiek, żeby nie skończył jak trener Lewandowski, że wyjechał za granicę trenować, ale chyba u was jest troszkę inaczej w górach. A jakie różnice były, jakie zauważyłeś takie największe w treningu tym swoim na własną rękę, a po tym jak przeszedłeś do trenera Orłowskiego?
Przede wszystkim zmieniło się to, że bardzo mocno zacząłem pilnować pewnych zakresów intensywności. Nie określałem tego w żadnych badaniach wysiłkowych, to było bardziej stwierdzone empirycznie na podstawie tego, co biegałem wcześniej i jak wyglądały też pewne treningi, które sam robiłem na płaskim. I zmieniło się przede wszystkim to, po pierwsze, że to było poukładane. Ja trenowałem w swoim takim ustalonym pewnym planie treningowym, który sam sobie gdzieś tam określiłem i który w miarę się sprawdzał, ale w takim długofalowym kontekście rozwoju on był kompletnie, powiedziałbym, wypalający. Był za mocny po prostu. Więc druga sprawa, która mnie uderzyła, to że trening w większości przypadków wydał mi się nawet łatwy. W sensie, porównując do tego, co robiłem wcześniej, a słyszałem bardzo dużo wcześniej opinii takich, że jak pójdziesz do Orłowskiego, to zobaczysz, co jest ciężka robota. Po czym przyszedłem i tak się trochę zacząłem zastanawiać, gdzie jest ta ciężka robota. Nawet trochę byłem tak zaskoczony. Przez chwilę mogę powiedzieć, że zaniepokojony, ale widziałem też w tym wszystkim sens. Ja bardzo mocno ufam trenerowi od samego początku i w zeszłym sezonie przykładem tego jest to, że zrealizowałem chyba 99% jednostek. W sensie nie wypadały mi jakieś poważne kontuzje, choroby, urazy, dosłownie chyba 5 czy 6 razy nie zrobiłem tylko treningu albo go nie zakończyłem z różnych powodów. Więc druga ta sprawa, co mnie uderzyła, to tak jak mówię, to poukładanie i taka inna intensywność. A trzecia sprawa, najważniejsza tak naprawdę dla mnie, to jak trener podchodzi do przygotowania ogólnego, przygotowania motorycznego i tego, żeby umieć utrzymywać cały czas stałą intensywność wysiłku. I to jest chyba rzecz, która najmocniej mi w zeszłym sezonie pomogła. Czyli niezależnie od tego, czy to jest podbieg, czy to jest płaskie, czy to jest zbieg, zawsze intensywność wysiłku i poziom, odczucie tego wysiłku ma być takie samo. A sam wiesz, jak to jest, jak robisz podbiegi albo robisz jakiś cross, no to jak podbiegniesz podbieg, to masz ochotę odpocząć na zbiegu. A to jest zupełnie inaczej. Tutaj trzeba od razu atakować ten zbieg, żeby owszem, można pozwolić, żeby tętno trochę spadło, bo czasami teren nie pozwala na szybkie zbieganie, ale jednocześnie tego się najmocniej chyba nauczyłem w zeszłym sezonie. Więc było dużo rzeczy, które mnie zaskoczyło, ale myślę, że te trzy to było coś takiego najbardziej zaskakującego.
No właśnie, ty sam zacząłeś o tej intensywności. Wcześniej też mówiłeś o tym. No mi się bieganie w górach, jeszcze jak masz wertykal cały czas pod górę, no to pewnie jest łatwiej. Ale jeżeli ten teren jest bardziej zróżnicowany, no to mówisz, że możesz na zbiegu przyspieszyć. Ale to nie jest tak, że no nie wiem, intensywność taka oddechowo-krążeniowa może jest równo, ale nie wiem, nogi bardziej obciążasz? Jak to zrobić, żeby, no, jak ty się nauczyłeś, żeby biegać na równej intensywności, gdzie jest góra-dół, góra-dół, góra-dół?
Jasne. Przede wszystkim kontrolujemy tętno. To jest główna rzecz, którą kontrolujemy w trakcie wysiłku, bo tak jak wcześniej ci powiedziałem, że kompletnie nie patrzymy na tempo. Więc kontrolujemy tętno i kontrolujemy ten wskaźnik akurat fizjologiczny. Jeżeli chodzi natomiast o tą wydolność mięśniową, to nie ma tutaj drogi na skróty, tego trzeba po prostu trochę przeboleć, bo rzeczywiście to obciążenie ekscentryczne na mięśnie czworogłowe chociażby w trakcie zbiegania jest ogromne i to dla nieprzygotowanego zawodnika może całkowicie wykluczyć go z tego, żeby na następnym podbiegu w trakcie na przykład wyścigu, żeby zrobił cokolwiek już, bo może się tak czuć spompowany na nogach, że właściwie koniec gry. Natomiast tutaj owszem, różni się jakby skala i poziom tego wysiłku, w sensie na przykład biomechanika, jeżeli chodzi o podbieg i o zbieg, ale jeżeli człowiek jest wytrenowany, jest do tego przyzwyczajony, to tak naprawdę tego nie odczuwasz. W sensie nie ma czegoś takiego, że jak zbiegasz o wiele szybciej na zbiegu, to że później jesteś wykończony. To też właśnie główna różnica chyba pomiędzy biegami ulicznymi a biegami górskimi to to, że w górach trzeba naprawdę bardzo mocno się wsłuchiwać w to, co w danej chwili mówi ci organizm, bo bardzo łatwo jest przesadzić w jakimś momencie i bardzo łatwo jest później zapłacić za to w późniejszym etapie biegu, więc to się odnosi też tutaj właśnie do tego aspektu. Więc musisz jednocześnie odczuwać sam w sobie, jaki to jest dla ciebie poziom wysiłku i czy rzeczywiście nie odpoczywasz na zbiegu za bardzo, bo paradoksalnie, ale to jest większy problem niż przesadzanie na zbiegu. Czyli jeżeli zawodnik nie umie zaatakować tego zbiegu, utrzymać intensywności, to bardzo dużo traci. I o ile, wiadomo, podbiegi zajmują procentowo większą ilość czasu w trakcie wyścigów, no to zbiegi, na zbiegach można naprawdę dużo przegrać, szczególnie na tym najwyższym poziomie.
Ja w górach biegłem tylko raz w życiu. Bieg wyglądał tak, że było chyba 2 albo 3 kilometry pod górę na Transgran Canaria 3DH, a później było w dół cały czas prawie. Na podbiegu wszyscy mnie wyprzedzili, a na zbiegu ja chyba trochę nie wiedziałem, co się dzieje, bo w pały tak leciałem i wszystkich wyprzedzałem, ale później no uda to mnie bolało chyba przez tydzień przynajmniej. Strasznie były zmęczone. Ty powiedziałeś, że kontrolujesz tętno na zegarku i wsłuchujesz się w siebie. To odczucia są ważniejsze, czy wskazania zegarka?
Zawsze odczucia. Tętno jest dla nas takim wskazaniem, które ma bardziej niż określać konkretną intensywność, to ma mnie trzymać w ryzach. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, ja trenowałem znacznie zbyt intensywnie przez bardzo długi czas. Właściwie mogę powiedzieć, że chyba przez całe moje poprzednie bieganie robiłem po prostu wszystko za mocno. Więc to tętno to jest dla mnie bardziej kaganiec, którego mam nie przekraczać, szczególnie jeżeli chodzi o podbiegi. Ale jeżeli samopoczucie jest dobre, sam wiesz, że czasami jest tak, wychodzisz, wstajesz rano, czujesz się świetnie.
I idzie.
I idzie, nie? Więc trzeba z tego korzystać też. A jednocześnie wskazania tętna wcale nie muszą za tym iść. Natomiast tak jak mówię, jest to bardziej taki ogranicznik i kaganiec dla mnie, który mi mówi, że okej, masz zostać mniej więcej w tej strefie, ale jeżeli to jest 3 czy 4 uderzenia w jedną bądź w drugą stronę, to nie jest to jakieś straszne, nie patrzymy na to aż tak restrykcyjnie.
Okej. Powiedziałeś jeszcze, że trener Orłowski zwraca uwagę na taki trening ogólny.
Tak.
Ty u siebie na Instagramie też rzucasz ćwiczonka i to fajne, bo to są takie ćwiczenia, gdzie no nie ma wymówki na zasadzie, no ja nie mogę zrobić, bo nie mam takiego sprzętu, tylko idziesz na klatkę schodową i jasne, na schodach sobie robisz. Ile takiego treningu pozabiegowego jest w twoim, nie wiem, tygodniu na przykład?
Tutaj musielibyśmy to trochę podzielić na okresy, ale jeżeli chodzi o ten, który się teraz zbliża, czyli okres przygotowawczy, to tak naprawdę jedne z najcięższych jednostek, które wykonujemy, to są dwie siłownie, które są w tygodniu. Wiem, że ty siłowni nie lubisz i raczej jej nie wykonujesz na ten moment, ale mamy siłownię podzieloną w taki sposób, że jedna jednostka jest trochę bardziej dynamiczna, a druga jest trochę bardziej siłowa, czyli na jednej pracujemy na takich wzorcach ruchowych podobnych do biegania, ale z bardzo szybką prędkością kątową stawów. Natomiast jeżeli chodzi o trening siłowy, to jest po prostu mała ilość powtórzeń, duży ciężar, pełny wypoczynek i takie treningi trwają tygodniowo, mógłbym powiedzieć, nawet około 3 godzin, jeżeli chodzi o samą siłownię. Jeżeli chodzi o dodatkowe takie ćwiczenia, które wykonujemy czasami po bieganiu, jak właśnie te wstępowania z kolanem, czy przeskoki na stopniu, to dochodzi tutaj, myślę, że dodatkowe jakieś minimum 30 do 60 minut, więc tak naprawdę w tym sezonie przygotowawczym to jest nawet około 4 godzin tygodniowo samego takiego przygotowania ogólnego.
Kiedyś widziałem taki nie wiem, czy to mem, czy filmik, jak zwał, tak zwał, ale co myślisz, że robią profesjonalni biegacze i że niby biegną, a co robią tak naprawdę, jest orka na siłce właśnie. Czyli bardzo dużo tego wszystkiego jest, a robisz coś innego, w sensie, nie wiem, rower, narty biegowe, no mi się, nie wiem czemu, ale biegacze górscy kojarzą z tym, że robią na przykład dużo treningu na rowerze. Bartek Przedwojewski, twój kolega, trenera wspólnego, dużo jeździł na rowerze, a ty jak?
Bardzo dużo. Tak, no to tak przykładowo, jak przygotowywaliśmy się na przykład do finału tego naszego narodowego Golden Trail National Series, to pierwsze jednostki długie, które wykonywałem pod ten maraton jesienicki, to były właśnie długie rozjazdy na rowerze. 4-godzinne, 3,5-godzinne. I rower jest bardzo regularnie w treningu. Chociażby teraz, zaraz po wprowadzeniu z roztrenowania, rower już był 2 albo 3 razy w przeciągu niecałych 2 tygodni. Więc to jest jednostka, którą bardzo często wykorzystujemy. Trener też w zależności od preferencji zawodnika dokłada, na przykład w zimie niektórzy są skiturowcami, tak jak Marcin Rzeszutko na przykład. Czy można dołożyć też narty biegowe. Jak najbardziej, tutaj jest dosyć duża przestrzeń, a idea tego jest taka, żeby po prostu spokojnie pracować nad parametrami tlenowymi, tego metabolizmu tlenowego, bez jednoczesnego mocnego obciążania stawów za pomocą naprzemiennych uderzeń o podłoże. Na to chodzi czas później, w tym okresie przetworzenia, ale w okresie przygotowawczym i później w okresie takiego przygotowania też specjalnego już pod określone dystanse, tego roweru czasami jest naprawdę bardzo dużo. Miałem jeden taki tydzień treningowy, w którym zasygnalizowałem właśnie trenerowi, że jestem dosyć mocno zmęczony, że czuję, że w jakiś sposób też ten układ nerwowy jest taki podmęczony, że mięśnie są nie te. Miałem 3 razy w tygodniu rower właśnie i to były jednostki od 60 do 3 godzin właśnie, 60 minut do 3 godzin.
Mówiłeś, że tak trenowo, ale macie jakieś zadania takie typu, no nie wiem, no triatloniści robią jakieś tam 15 razy minuta na jakiś tam FTP, nie wiem co to jest FTP. Coś mocnego?
Mamy, znaczy nie jest to, nigdy nie realizujemy, jeżeli ktoś nie ma kontuzji, to raczej nie realizujemy na treningu kolarskim jednostek typowo kształtujących, tylko są to raczej jednostki podtrzymujące, czyli właśnie taka długa wytrzymałość tlenowa, ale przykładowo rower, który będę robił jutro, zawiera w sobie w ostatnich 30 minutach 20 takich spinów na stojąco po prostu na dużej dosyć mocy, ciężkim obciążeniu 15-sekundówek takich, więc robimy bardziej takie urozmaicenia, ale nie ma nigdy zadań takich typowych na rowerze, no chyba, że ktoś ma kontuzję właśnie.
Tu już wcześniej w twojej wypowiedzi no, ujawniło się, że jesteś fizjoterapeutą, bo mówiłeś o zgięciach kątowych w stawach. Ja często słyszałem taką opinię w biegach ulicznych stadionowych, że rower to nie, bo tam w biodrze coś będziesz później załamany, jak będziesz biegał. Jak to jest, że no, wy w górach no, trochę inaczej biegacie, no ale jednak biegacze górscy potrafią na ulicy też mocno dać. Jak to jest, że jednak ten rower nie psuje? Czy może jednak psuje, ale jakby plusy zastosowania jazdy na rowerze przeważają nad minusami?
On na pewno nie psuje biomechaniki. Jeżeli twoją podstawową aktywnością jest bieganie i przez większość czasu w ciągu roku spędzasz tak naprawdę czas na tym bieganiu, to rower przełoży się tylko i wyłącznie w dobry sposób na to, co jesteś w stanie później zrobić. Bo nie siedzisz na tym rowerze na tyle długo, procentowo, jeżeli chodzi o całą objętość treningu, żeby doprowadzić do trwałej zmiany tych wzorców ruchowych. To jest raczej, powiedziałbym, nawet miła odmiana dla całego organizmu. I też no, my nie jeździmy w pozycji czasowej zazwyczaj, czy my nie jeździmy zgięci całkowicie i to zgięcie w biodrach jest, powiedzmy, bardzo duże. My często właśnie stajemy gdzieś na pedałach, bardzo często robimy też te treningi, jeżeli to są teraz w takim okresie zimowym, na trenażerze, na podjazdach. Więc szczerze mówiąc, nigdy nie odczułem czegoś takiego po wdrożeniu tego roweru, że w jakiś sposób pogarsza mi się krok biegowy, albo że odczuwam przykurcze na przykład zginaczy stawów biodrowych. Więc myślę, że mogłoby to mieć zastosowanie, jeżeli byśmy wzięli profesjonalnego kolarza i wrzucili go w bieganie, to owszem, jego zakresy ruchu i to, do czego jego ciało jest przystosowane, znacznie by mu mogło przeszkadzać. Ale szczerze powiem, że nie zauważyłem nigdy takiego negatywnego efektu, a na pewno jeżeli byśmy też mieli mówić o biegaczach amatorach, to w większości by to nawet pomogło właśnie zamiana części jednostek długich szczególnie, na jednostkę na rowerze, która tak samo będzie kształtować wydolność tlenową, sam metabolizm, ale jednocześnie oszczędzi trochę stawy, ścięgna, więzadła od tych właśnie naprzemiennych uderzeń o podłoże.
Amatorowi to chyba w ogóle wszechstronność i taki urozmaicony trening to w większości pomoże. O tym, jak twoim zdaniem amator powinien trenować, jeżeli myśli o górach, to za chwilkę. Jeszcze o twoim treningu. możemy sobie wybrać jakiś okres treningowy, może być ten, w którym jesteś teraz, i byś opowiedział, jak wygląda twój tydzień?
Jasne.
I co robisz, tak, wiesz, liczbowo?
My zazwyczaj, teraz znajdujemy się w okresie bezpośrednio w takiego wprowadzenia po roztrenowaniu, więc to nie jest nic spektakularnego.
To dawaj jakiś spektakularny.
Żeby... Spektakularny, no, tak, dobra. No to powiedzmy, że takie tygodnie, które są najbardziej gdzieś dla nas też ekscytujące, to są te tygodnie, które poprzedzają starty. I tam robimy jednostki, które bardzo już specyficzne są pod kątem danego dystansu, który, na którym będziemy startować. I co muszę tutaj zaznaczyć, że u trenera Orłowskiego praktycznie nigdy nie ma tak, że mikrocykle są tygodniowe. Jeżeli dostajemy plan, to on jest zazwyczaj rozpisany na 9, 12 dni w ten sposób, ale on nie jest liniowy. To jak u
40-latków.
On nie jest w ogóle liniowy. To jest bardzo ciekawe, że o ile na przykład określamy sobie, że siłownia jest w stałe dni, żeby móc to zaplanować logistycznie, to o tyle nigdy się nie możesz spodziewać za bardzo, co będziesz miał w danym dniu.
A to dobrze czy źle?
Dobrze. Dla mnie przynajmniej dobrze. Znaczy zależy dla kogo, no bo jeżeli ktoś ma możliwości takie jak ja, że w miarę może się dopasować do tego, co będzie na tym treningu w sensie czasowym, no to wtedy jest to fajne, bo właściwie to bodźcowanie cały czas się zmienia. Nie masz tak, że idziesz w poniedziałek i masz ciągły zawsze. Więc ogólnie rzecz biorąc, to może wybierzmy taki tydzień, który poprzedzał jesienicki maraton, bo tam robiłem najwięcej. I to zaznaczę, że to nie będzie dokładny trening, jaki robiłem, bo nie pamiętam tego. Ale mniej więcej wygląda to w ten sposób, że zazwyczaj są 2 bądź 3 akcenty w tygodniu, chociaż niektórzy z zawodników trenera śmieją się, że wszystko jest jakościowe i wszystko może być akcentem. W sensie takim, że rzeczywiście tych założeń jest sporo. Ale jeżeli jest mocna jednostka, na przykład powiedzmy, że jest poniedziałek, mamy 2 tygodnie do startu i mocną jednostką może być coś, co jest bardzo fajnym treningiem, czyli mieszanka biegów, takich interwałów progowych, powiedzmy, w którym biegniesz na początku na płaskim, później biegniesz na podbiegu i później masz zrobić zbieg i wszystko ma być w takiej samej intensywności. Więc powiedzmy, zakładamy sobie tam tętno do 170, w takim zakresie między 165, 170 i tak robisz na początku, powiedzmy, 5-minutowy odcinek płaski, później 5-minutowy odcinek pod górę i 5 minut w dół. I to jest przedzielone, powiedzmy, mamy tam od 2 do 4 serii, przedzielone 6-8-minutowym truchtem. To jest pierwszy taki trening, który myślę, że jest bardzo charakterystyczny też dla trenera. Co robimy jeszcze? Później po takim treningu oczywiście, jeżeli nie przygotowujemy się do takiego startu, jak teraz był na Golden Trail Series, czyli start po starcie, to po takim dniu następuje dzień spokojny, w którym robimy lekkie rozbieganie, czyli w naszym wypadku jest to około 130 tętno i ono może być albo w terenie, albo płaskie, bo to też się u trenera zmienia, że nie zawsze biegamy po prostu w górach. W następnym treningu możemy robić taką wytrzymałość typowo szybkościową i to jest na płaskich odcinkach. Przykładem mogłoby tu być to, że w jeden dzień robiłem właśnie ten wspomniany trening progowy, później trening spokojny i trening wytrzymałości takiej szybkościowej, czyli są to albo 200, albo 300, albo 400 i one są biegane w tempach między 2.30 a 2.45 na przerwach zazwyczaj 200-metrowych albo 300-metrowych. To też się zmienia w zależności od sezonu. Później znowu następuje...
Ale ty to biegasz na stadionie?
Czy... Na stadionie, tak, tak. Biegamy na stadionie, no chyba, że nie ma stadionu, no to wiadomo. Po prostu na odcinkach płaskich. Później znowu dzień przerwy i charakterystyczny bardzo trening dla trenera Orłowskiego. To jest też coś, co wykonywałem dzisiaj, czyli masz określone powiedzmy 120 minut biegania i w ramach tych 120 minut biegania masz 8 serii po 5 podbiegów 200-metrowych. I sam sobie określasz, kiedy robisz te podbiegi, z tym, że między każdym podbiegiem jest 200-metrowy zbieg. Więc to byłby następny. I później zazwyczaj właśnie po takim cięższym tygodniu następował w niedzielę czy w sobotę rower. Więc rower zazwyczaj był tą jednostką taką, która była podtrzymująca, ale zazwyczaj długa. Więc tak jak mówię, w ramach przygotowań do tego jesienickiego maratonu robiłem na przykład 3,5-godzinne rozjazdy, 4-godzinne rozjazdy i później następują dalsze jednostki. Bo na przykład po takim rowerze na następny dzień może być tak, że mam jakąś podtrzymującą siłownię, czyli taką już typowo kierunkową na bardzo specyficznych ćwiczeniach. I po takiej siłowni, po takim pobudzeniu siłowym następuje kolejny mocny trening i tutaj przykładem może być taki, który wykonywaliśmy akurat na bieżni mechanicznej, że również zakładamy tempo progowe, takie bazujące na tętnie i biegniemy na początku 4 km na 15% nachyleniu. Tam, no, jeżeli ktoś chce wiedzieć, jakie
też
tempo...
Też głowa to... przy suficie jest chyba, nie?
A to zależy, jaki masz sufit.
No ale, tak, ale już blisko.
Ale jest to na początek te 15% nachylenia i tam biegniemy z prędkością około, powiedzmy, 6-15 na kilometr. I bieżnia później zjeżdża do 2% nachylenia i robiłem 10 km od razu, bez żadnej przerwy, w tempie około 3,25-3,20. No i takie jednostki też w zimie często się pojawiają, bo one mają na celu trochę imitowanie właśnie tego biegu pod górę. Wiadomo, że bieżnia to często nie to samo, że może być trochę łatwiej, ale gdzie znajdziemy 10-kilometrowy podbieg w Polsce, nie? I po czymś takim zazwyczaj następuje spokojny trening, czyli te treningi, te akcenty, one zawsze są dopasowane do tego, co będzie następnym startem. I o ile trening w takim okresie bazowym jest dosyć ogólny, dosyć podobny, on po prostu progresuje w zakresie intensywności trochę. Wiadomo, że prędkości same z siebie się zmieniają. Cały czas progresujemy też z siłą. Ale w takim najbardziej właśnie ten ekscytujący to jest okres startowy, w którym te bodźce są już tak specyficzne, że one rzeczywiście trafiają w te najsłabsze strony zawodnika, które on musi poprawić. I to rzeczywiście czuć później na zawodach.
A biegasz, no biegasz na pewno dwa razy dziennie, a ile razy to jest w tygodniu?
W tym roku?
No.
Czy nie dwa razy dziennie, rzadko kiedy trenuję tak? Dwa razy dziennie. Tak, jedyny okres, w którym trenowaliśmy dwa razy dziennie, to był obóz na Teneryfie w tym roku. Chyba, że mamy czasami rozdzielenie jednostki siłowej i jednostki biegowej, bo to muszę też powiedzieć, że siłownie u nas bardzo często poprzedza albo 30 minut, albo 60 minut kręcenia na rowerze. Jeżeli to jest 30, to zazwyczaj na bardzo twardych przełożeniach, wolne kręcenie, bardzo siłowe. Albo 30-40 minut biegu na bieżni, po prostu z nachyleniem gdzieś tam 15-10%. Ale zdarzały się takie przypadki, w których te jednostki były trochę rozdzielne, że jeżeli był to na przykład 60-minutowy rower i później miałem robić siłownię, to zdarzało się robić tak, że rano na przykład robiłem siłownię, po południu rower albo na odwrót. Takich dni w roku nie było dużo. Mógłbym je chyba policzyć na palcach dwóch rąk, tak mi się wydaje. Oprócz tego obozu oczywiście.
Na obozie to robiłeś, więc chodzi o to, że jak jesteś w domu, to praca ci nie pozwala, czy po prostu no, tak trenujecie, że na razie nie trzeba biegać?
Myślę, że ta druga sprawa. Praca jak najbardziej pozwalałaby mi zrealizować jedną jednostkę na przykład rano, drugą po południu, ale myślę, że takie zwiększanie intensywności czy objętości to możemy jeszcze zostawić na przyszłość. Teraz mam jeszcze dużo do zbudowania właśnie w tym spokojniejszym takim jedno, powiedzmy, treningu na tym jednym dziennie. Natomiast w tym roku na przykład z tego, co już planowaliśmy sobie trochę sezon, na pewno będą, oprócz tego dłuższego jednego obozu, będą przynajmniej trzy takie momenty, dwa dziewięciodniowe, jeden dwutygodniowy, w których będziemy wchodzić na dwa treningi dziennie, bądź zwiększać mocno tą objętość. Ale to jest jakby w tym roku, ale w zeszłym naprawdę było mało takich momentów.
Powiedziałeś o obozie na Teneryfie i o tym, że w Polsce raczej ciężko mieć 10 km pod górę. Chyba obozy w biegach górskich są jeszcze ważniejsze niż w biegach ulicznych, przynajmniej dla Polaków, nie? No bo fajne są nasze Tatry, ale...
No w zimie niewiele zrobisz, tak. Chyba że jesteś skiturowcem, no to wtedy jak najbardziej.
Więc gdzie wyjeździcie na obozy? Ta Teneryfa to jest taka Mekka jak w płaskim bieganiu St. Moritz, czy...?
Myślę, że tak. Ja akurat na Teneryfę trafiłem dzięki temu właśnie, że trenuję z trenerem Orłowskim i Bartek Przedwojewski jeździł na Teneryfę już, nie wiem, który on raz tam był.
Tak, on tam
przynajmniej
pewnie
kilka
znają,
razy, no. Tak, przynajmniej kilka razy. Więc to jest bardzo optymalne miejsce pod kątem tego, że masz dostęp do stadionu i bardzo łatwo jest dostać się na stadion, więc też bieganie płaskie wchodzi w grę. Druga sprawa, że możesz mieszkać na wysokości około 1400-1500 metrów. Trzecia sprawa, że jest bardzo dużo różnorodnych szczytów tak samo, więc możesz wbiec spokojnie na 2600 metrów. Bez, tak jak tutaj w Polsce, bez zahaczania o jakieś bardzo trudne technicznie, powiedzmy też wspinaczkowo-taternicko szlaki. Więc tak, powiedziałbym, że o ile ja tam byłem pierwszy raz w sensie biegowym, bo wcześniej już też byłem na Teneryfie i bardzo mi się to spodobało, też stwierdziłem, że to byłoby idealne miejsce do realizowania takiego treningu, to porównując to też z innymi miejscami, chyba największą wszechstronność oferuje właśnie Teneryfa i względną stabilność pogody też i klimatu. Tam nie jest ani za gorąco, ani tam nie jest za zimno. Owszem, zdarzają się chłodniejsze dni, szczególnie gdzieś w marcu, ale dla mnie jest to taki rzeczywiście takie miejsce, które można by określić jako Mekkę biegów górskich.
A gdzie jeszcze jeżdżą zawodnicy górscy na obozy?
Wiem, że jeżdżą na Majorkę. Niektórzy jeżdżą do Alicante, bo tam jest dosyć łatwa dostępność do gór od strony morza. Niektórym zdarza się jeździć na Maderę, chociaż na Maderze te szlaki są nieco bardziej dzikie i powiedziałbym bardziej techniczne, więc czasami nie można zrealizować niektórych jednostek. Chłopaki w zeszłym roku byli na Gran Canaria, też na obozie, ale tak jak porównywali, to no, Teneryfa jest jednak znacznie lepsza. Ogólnie myślę, że Wyspy Kanaryjskie są takim kierunkiem, w którym ludzie lubią trenować. No i wiadomo, w lecie no to Alpy. Alpy, Dolomity, to tam też się dużo da zrobić, no ale to też wyklucza się w zimie, nie? Bo no, nie pojedziesz, nie pobiegasz po śniegu, to już raczej kwestia narciarska.
A biegacze górscy też jeżdżą do Kenii? Czy raczej, raczej Europa?
Chyba raczej Europa, bo nie spotkałem się jeszcze, albo nie, przynajmniej nie słyszałem o takim biegaczu, który by tam trenował pod kątem biegów górskich. Są niektórzy, którzy łączą też biegi płaskie z górskimi, więc oni może spędzają tam część czasu, ale myślę, że to też wynika trochę ze specyfiki terenu, że o ile w Kenii rzeczywiście jest bardzo dużo pagórków i teren jest pofałdowany, to jednak brakuje takiej typowej, powiedzmy, nazwijmy to alpejskości, czyli długich podbiegów o bardzo dużym nachyleniu, przykładowo no 3 km gdzieś tam z nachyleniem 3-8 km z nachyleniem 15%, to mogłoby być trochę ciężej, no a jednocześnie chodzi też o tą specyfikę, że tam te góry też nie są takie skaliste, a jednak techniczność terenu no też wymaga treningu. Umiejętność biegania w takim trudnym terenie to jest coś, czego nie da się wytrenować w żadnym innym terenie, więc...
Tak, tak, ja jestem pod wrażeniem jeszcze podbiegi, czy czasem podejścia, nie, bo czasem łatwiej jest podejść niż tak. Podbiec, ale zbiegi po tych kamieniach, to ja zawsze jak sobie coś oglądam, realizacja taka wideo z biegów, z Goldena szczególnie, ale z biegów górskich jest genialna i tam widać, tak. Że i zawsze jestem pod wrażeniem, że tam się co drugi nie łamie, chociaż no, na pewno zdarzają się kontuzje, ale jednak wy potraficie po tym zbiegać. Wiemy już, gdzie na obóz, fajnie, że Europa i blisko. Wspominałeś o żywieniu, że żywienie jest bardzo ważne. Na ulicy też jest bardzo ważne, chociaż ostatnio nadrobiałem wieloletnie zaległości. Jest film o Kamu Ororze na Netflixie, jak debiutował w maratonie w Berlinie i tam mu menadżer mówi, jak pominiesz butelkę na jakimś punkcie, to nie wracaj. Nie wracaj po nią, będzie następna. Teraz wszyscy wracają po te butelki, jak pominą. Ty powiedziałeś, że też nie możesz w górach nic pominąć. Jak wygląda twoja strategia odżywiania na zawody? W sensie, ile pijesz, ile jesz i co to są za produkty, jak to jest wyliczone?
Zazwyczaj teraz już mam po tym sezonie dosyć dobrze opracowaną tą strategię, bo nie ukrywam, że też byłem świeżakiem w tym temacie. Tak naprawdę ten sezon to było dopiero takie początkowe zajmowanie się tym, jak to powinno wyglądać, jak to powinno przede wszystkim mieć ręce i nogi. Więc u mnie wygląda to tak, że jeżeli nie ma jakiejś ekstremalnie gorącej temperatury, to staram się wypijać minimum pół litra na godzinę wysiłku. Staram się też spożywać, w zależności oczywiście od długości też tych wysiłków, bo w tym roku na przykład zaliczałem biegi, które miały zarówno 40 kilka minut, jak i biegi, które trwały około 3 godzin. Więc jeżeli jest to wysiłek krótki, powiedzmy do 1,5 godziny, to właściwie nie potrzeba jakiegoś wielkiego wsparcia energetycznego. Zazwyczaj wystarczy nawet jeden żel, ale jeżeli jest gorąco, no to o piciu nie wolno zapominać. Ja jestem zawodnikiem, który bardzo mocno odczuwa brak nawodnienia, więc zazwyczaj jest to minimum pół litra na godzinę. I to jest izotonik. To zazwyczaj jest zwyczajny izotonik. Czasami biorę jeszcze napój węglowodanowy, żeby trochę ułatwić sobie przyjmowanie węglowodanów. Jeżeli chodzi natomiast o ilość węglowodanów, którą przyjmuję na godzinę wysiłku, to w tym sezonie zrobiłem bardzo duży progres w tej kwestii, bo podczas ostatniego startu, czyli podczas tego biegu na Goldenie, wyszło mi łącznie razem oczywiście z izotonikiem, ze źródłami płynnymi i z żeli 105 gramów na godzinę. I obyło się to bez żadnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Ale przez większość sezonu była to wartość między 70 a 90, to w zależności od wysiłku, który podejmowałem. Więc to jest dosyć mocno u mnie określone. Zawsze wolę też mieć zapas. Jestem nauczony doświadczeniem z jednego z biegów, który w tym roku poszedł, może poszedł dobrze, ale to, co się na nim działo, to, no to odrębna historia. Więc zawsze wolę mieć też zapas zostawiony albo na punkcie, albo w pasie nieco więcej, czyli na przykład ten jeden żel więcej, czy jednego małego flaska z wodą, czy z jakimś innym płynem więcej, bo lepiej jest rzeczywiście mieć to w zanadrzu, a nie odczuwać w połowie wysiłku takich braków. No, przykładem mogłoby tu być to, jak bieg, który wprawdzie bardzo dobrze mi poszedł, wygrana w finale polskiego, może polsko-czesko-słowackiego Golden National. Tam był maraton i przeszacowałem trochę właśnie tą ilość płynów, w sensie w dół, i wziąłem trochę za mało, szczególnie na ostatnią część trasy nie wziąłem po prostu pod uwagę tego, że biegnie się 10 km granią, która jest wystawiona całkowicie na słońce. No i przez to właśnie doznałem takich skurczów, których jeszcze w życiu nie miałem na samym końcu. Praktycznie wyłączyło mnie to z biegu, więc myślę, że jeżeli ktoś byłby blisko za mną, a nie taką przewagę jak miałem, to mógłbym tam przegrać. Więc to też mnie tak mocno uderzyło, że w moim wypadku jestem zawodnikiem, który się dosyć mocno poci, ma tendencję do dosyć mocnego pocenia, więc muszę też bardzo mocno dbać przede wszystkim o podaż płynów. A jeżeli chodzi o węglowodany, no to powiedzmy, że jeżeli dbam o całe żywienie wcześniej, jeżeli zrobię ładowanie, to nie ma z tym aż tak dużego problemu. Ale na pewno to pomaga. Umiejętność spożywania dużej ilości, jeżeli chodzi o gramy na godzinę, jest dla mnie to był game changer na przykład.
Wiesz, spożywanie jak spożywanie, ale że umiejętność przyswojenia tego,
tak,
nie?
A
nie
żeby utrzymania.
Się, tak, żeby się nie ulało w tą czy w drugą stronę. Powiedziałeś o skurczach. Pijesz wodę z ogórków?
Słyszałem o tej teorii, tak. I zresztą sam sobie czytałem na ten temat badania, ogólnie o kwaśnych rzeczach czy o bardzo ostrych. Ja lubię ogólnie kiszonki, więc tak, piję wodę z ogórków, ale nie robię tego w kontekście zapobiegania, zapobiegania kurczom.
Jak długo dochodziłeś do, jak trenowałeś przyswajanie 105 gramów węglowodanów na godzinę, to słuchacze, jeżeli nie próbowali, to uwierzcie mi, że to jest bardzo ciężko. No, żel ma około 20-30, no,
25 zazwyczaj, powiedzmy,
tak, zależy jaki żel, no to wyobraźcie sobie, że trzeba opierniczyć 4 takie i jeszcze je przyjąć.
Znaczy, pamiętaj, że w samym izotoniku w 500 ml, które spożywam na godzinę, to już jest 30 gramów węglowodanów. Więc tu już się robi połowa z tego. Natomiast ja mam też taki patent, który opracowałem sobie w tym roku, bo bardzo nie lubiałem nosić ze sobą tych saszetek małych, które musiałem jeszcze rozrywać zębami albo otwierać ręką. Więc ja mam taki patent, że do małego flaska 150 ml wciskam sobie 3 bądź 4 żele, rozpuszczam je odrobinę w wodzie, w sensie tak, żeby miało to formę bardziej płynną, i to jest naprawdę bardzo fajna forma przyjmowania, bo nie czujesz tego, że coś ci zakleja też i że musisz to popijać, tylko masz ze sobą tego flaska, popijasz go, masz określone, powiedzmy, już dzięki doświadczeniu, ile tego musisz wypić za jednym razem, żeby przyjąć daną ilość węglowodanów, i u mnie się to sprawdza. Więc myślę, że u mnie kluczem było to, że upłynniłem część z tych węglowodanów. Ale trenowałem, oczywiście dochodziłem do tego stopniowo, więc na początku to były bardzo proste treningi elita, głównie na rowerze właśnie, gdzie nie ma jednak tych uderzeń z tego podłoże, więc trochę jest inaczej, da się trochę tego bardziej nauczyć. Później, jak przychodziło do tych trochę dłuższych wysiłków, starałem się na razie na spokojnych wysiłkach przyjmować coraz większe ilości, a później nawet jeżeli to były właśnie takie wysiłki krótsze niż 90 minut, powiedzmy, że robiłem w trakcie treningu bieg ciągły w terenie 60-minutowy, to w trakcie takiego wysiłku też starałem się nauczyć przyjmować właśnie tą energię, te węglowodany, tak żeby umieć też to robić na wysokiej intensywności. No i stopniowo tak wypracowałem w tym sezonie ten schemat, że sprawdza się on, nie mam dolegliwości właśnie żołądkowych, jelitowych, no i jednocześnie czuję z tego bardzo duże korzyści w postaci tego utrzymania stałego poziomu energii. Nie mam takich crashów właśnie w trakcie biegu, nie doświadczyłem ściany ani razu w tym roku, więc bardzo się z tego cieszę.
Czyli działa. Tak, no węglowodany w płynie też się, nie wiem czy mogę powiedzieć, że rozleniwiłem, ale no żele rzadko, chyba że na jakieś takie luźniejsze bieganie, a na coś szybkiego zawsze węgle w płynie. A propos biegania w górach i przewracania. Też biegałem niedaleko Alicante na płaskowyżu, było pełno kamieni, miałem 2 żele w ręku. Jak się przewróciłem, to te żele miałem później wszędzie na koszulce, dłoniach, ale nie w żołądku, więc a pewnie z soft flaskiem by nie było takiego problemu, bo by mi wyleciał po prostu z ręki, a bym go nie rozwalił na kamieniach. Wiemy już, jak ty trenujesz. Czy jako doświadczony biegacz mógłbyś dać, zanim przejdziemy do części fizjoterapeutycznej, jakieś rady dla amatorów, którzy nas słuchają i sobie myślą, no w sumie to on tak opowiada, w tych górach jest fajnie, wszyscy są mili, sympatyczni. Jak przerzucić się na góry, jak się jest biegaczem ulicznym, ale to od razu ci zadam trudniejsze pytanie, i mieszka się w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi, czyli gdzieś, gdzie nie ma góry. Ty masz blisko góry, więc masz łatwiej. A jak to jest trenować do gór, będąc amatorem i nie mając gór obok?
Na pewno trzeba pamiętać o tym, że i tak podstawa zbiegania płaskiego zawsze musi być. My też wykonujemy takie jednostki. Teraz już jest na tyle dużo możliwości na przykład realizacji treningu na bieżni mechanicznej, czy właśnie realizowanie niektórych jednostek na rowerze, bądź nawet w Warszawie, powiedzmy, Kopacwila, takie miejsce proste. I możesz tam zrealizować trening, o którym mówiłem, o który bardzo często trener Orłowski zadaje, czyli te serie bardzo dużej ilości, ale krótszych podbiegów. Więc to nie jest tak, że nie da się realizować treningu typowo pod góry. Na pewno u takiego płaskiego biegacza, który chciałby przejść w góry, a nie ma możliwości częstego biegania w takim terenie, dużą rolę odgrywa właśnie ten trening siłowy, bo tam stosując bodźce kierunkowe, pewne ćwiczenia, jesteśmy w stanie zaadaptować układ ruchu i zwiększyć poziom tej siły na tyle, żeby później podczas podbiegania na przykład, czy nawet podczas zbiegania, nie zawaliło nam tak mocno nóg. Oczywiście trzeba też stosować trochę tej specyfiki biegów górskich, więc na pewno u takich biegaczy musi znaleźć się trochę więcej bieżni mechanicznej w treningu, na tych bodźcach troszkę podbiegowych, dłuższych, czy też stosowanie właśnie interwałów na podbiegach. Więc na pewno to jest kwestia mieszania wtedy treningu płaskiego, na pewno zwrócenie uwagi na dużą, na pewno dużo większą ilość treningu siłowego i trochę też takiego sprawnościowego, który ma zabezpieczyć chociażby stawy skokowe przed urazami. I trzecia sprawa, wdrożenie na przykład cross-trainingu w postaci roweru i realizowanie bodźców niektórych siłowych na takich miejscach. No i znalezienie nawet jakiejś prostej, nawet 50-metrowa górka już zrobi robotę. Powtarzanie, tylko wiadomo, że to wtedy nie jest ciekawe i jest to bardzo nudne. Bieganie cały czas w jednym miejscu, tam i z powrotem, ale trzeba pójść na jakiś kompromis i jeżeli ktoś chce się przygotować, naprawdę nie potrzeba bardzo długich podbiegów. Takie można realizować od czasu do czasu na siłowni, ale przyzwyczajenie układu ruchu do tej specyfiki, przede wszystkim podbiegania, nie musi być trudne, szczególnie teraz, kiedy dostępność siłowni i tych bieżni, które są w stanie się podnieść nieco wyżej niż 10%, jest naprawdę duża.
Dwa pytanka do tego tematu. Pierwsze z mojego doświadczenia, jak biegłem na tej Gran Canaria dawno temu, z 6 lat, to robiłem to, co podświadomie, tak jak ty zaczynałeś, czyli trochę po omacku. I właśnie biegałem w kółko na takiej górce, tylko na górce w Warszawie w Parku Moczydło. I ja sobie ten trening zawsze nazywałem zajazd. I to było 20 minut. Mhm. Po prostu w pałę pod górę, w pałę w dół, okay. I ogień, nie? I ile dam radę zrobić. To mnie trochę nauczyło zbiegania, ale mnie kompletnie nie przygotowało na to, że na Kanarach było tego zbiegania. Tam chyba serio było chyba dycha non-stop w dół. Da się jakoś przygotować, no bo są bieżnie, które można na ujemne nachylenie
tak,
dać.
Tak, z tym, że to jest coś innego zupełnie.
Tak. Jak przygotować się, czy w ogóle się da przygotować bez zbiegania 10-kilometrowych odcinków na to, co nas czeka na zawodach?
To tak jak wspomniałem, przede wszystkim odpowiedni trening siłowy ze sztangą, częste realizowanie na pewno takich bodźców ekscentrycznych. To jest coś, co jest w stanie przynajmniej po części przygotować układ ruchu na to, co się będzie działo podczas takiego długiego zbiegu. Tylko że wiadomo, tak jak każdy trening, on musi być wdrożony z głową i on musi też mieć pewien okres adaptacji. Zazwyczaj mówi się o około 12 tygodniach takiej pełnej adaptacji, ale jeżeli realnie i sumiennie ktoś będzie stosował tego typu podejście, to znacznie ochroni go to przed tym zniszczeniem mięśniowym, więc na pewno zwrócenie uwagi na większą ilość bodźców ekscentrycznych takich w trakcie treningu, czyli takich, w których jednocześnie mięsień się kurczy, ale też rozciąga, ochroni na pewno przed urazami w znacznej części, ale też przygotuje do tego właśnie długotrwałego zbiegania. Ale tutaj też zaznaczam, że od czasu do czasu jednak fajnie byłoby się wybrać nawet gdzieś tam raz w miesiącu, raz na dwa miesiące w jakieś góry, nie muszą to być duże góry, i spróbowanie tego zrobienia tego wszystkiego w terenie.
A jakie ćwiczenie ekscentryczne jest na czwórki takie, wiesz, dostępne, że każdy będzie mógł je zrealizować?
Mhm. Najprościej, no pomyśl sobie o siadach zwyczajnych. Możesz podstawić sobie boksa za siebie, zrobić siad jednonóż, w sensie zejścia w dół, a później obunóż, wyjście do góry. I w ten sposób realizujesz jednostkę, która obciąża cię jednonóż, czyli tak jakbyś obciążał się podczas zbiegu. I wychodzisz obunóż, odciążając trochę tą jedną nogę od pracy jednocześnie koncentrycznej. No i innym przykładem może być trening typowo pliometryczny, czyli ten, w którym po bardzo dużej fazie ekscentryki, czyli powiedzmy zeskok z boksa, zeskakujesz z boksa, schodzisz do półprzysiadu i szybko wyskakujesz w górę, na przykład na następnego boksa. To też jest świetny trening, tylko on powinien być jakby następną fazą po stosowaniu tego typu ćwiczeń ekscentrycznych. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa to ćwiczenie fachowo, ale takie ćwiczenie, w którym jesteśmy w klęku, na przykład trzymamy talerz od sztangi na klatce piersiowej i odginamy się powoli do tyłu,
zachowując prostą. Ja słyszałem, że to jest odwrotny opad nordycki i chyba wszyscy będą...
Może rzeczywiście,
no bo
tak.
Opad nordycki jest w przód i wtedy dwójka...
Myślę, że tak.
Tak,
możliwe,
ja słyszałem, że to jest tak nazwane, że to jest odwrotne, ale tak, to nawet sam czasem robię, a z tym ze skakiwaniem z jednego boksa i skakiwaniem na drugie, to potwierdzam, mocno zajeżdża nogi, więc jak mocno zajeżdża, to musi działać, nie?
Tak.
I jeszcze drugie pytanie a propos treningu na płaskim. Jeżeli ktoś biega amatorsko, powiedzmy 5 razy w tygodniu trenuje, to rozumiem, że to nie jest tak, że jak sobie pomyśli, a w Szczawnicy sobie pobiegnę w przyszłym sezonie i nagle 5 razy w tygodniu zaczyna realizować treningi do biegania górskiego. Jak wprowadzić to, żeby no, nie zrobić sobie krzywdy?
Tutaj muszę też zaznaczyć, że to się wydaje, że trening górski może być trochę bardziej kontuzjogenny, ale wcale tak nie jest, jest wręcz odwrotnie. Bieganie płaskie polega na tym, że wykonujemy cały czas bardzo podobną czynność i bardzo podobny wzorzec ruchu, obciążając te same okolice ścięgien, te same okolice stawów, tak samo angażując mięśnie. W górach znacznie mamy więcej tej różnorodności, więc rozkład tego obciążenia bardzo mocno przechodzi przez różne grupy mięśni i różne grupy włókien. Więc dzięki temu tak naprawdę ten trening może być nawet mniej kontuzjogenny. I to od razu należy zaznaczyć. Natomiast w kontekście tego, że w górach i tak trzeba utrzymać pewną prędkość płaską, jeżeli ktoś nigdy nie miał do czynienia z takim treningiem, to przede wszystkim na początku powinien spróbować, czy mu to w ogóle pasuje. Więc fajnie byłoby się wybrać jeden raz przynajmniej w jakieś góry, nawet nie mówię o dużych górach, tylko pobliskie, takie jakie mamy najbliżej, spróbować zrobić sobie trening w takim zmiennym terenie i zastosować sobie taką jedną jednostkę w tygodniu, na razie polegającą na tym, żeby był to bieg raczej spokojny, żeby nie iść w pało od razu. Później, jeżeli się to już spodoba, to można wdrożyć, co zresztą według mnie powinien robić każdy biegacz, nie tylko górski, ale i płaski. Na pewno jedną jednostkę w tygodniu siłową bym zrobił w przypadku osoby, która się chce przygotować do gór. Nie muszą to być dwie, tak jak my to robimy, jedna w zupełności wystarczy. Fajnie byłoby wdrożyć też po niektórych jednostkach, szczególnie płaskich, pewne ćwiczenia siłowe, takie jak właśnie, może nie wyskok na boks od razu, ale na przykład wstępowanie z kolanem do góry, czy przeskoki na stopniu, to też w dużej mierze trochę przygotuje biegacza na to, co się będzie działo, szczególnie podczas podbiegu. I stopniowo razem ze zbliżającym się na przykład startem tych jednostek takich typowo górskich powinno być trochę więcej, czyli może tam dojść jeszcze jedna bieżnia na przykład na większym nachyleniu w tygodniu, czy jakieś interwały właśnie, takie krótsze podbiegi. Można też dołożyć, jeżeli ktoś jest na tym etapie takim przygotowania dopiero, krótkie, szybkie podbiegi pod górę, nawet gdzieś na formie 50-metrowej, biegane prawie że submaksymalnie, które mają trochę podnieść siłę, ale które na pewno już przygotują trochę ten układ ruchu. Więc raczej powinno się od takiego mocnego ogółu, od sprawdzenia tego, czy to nam w ogóle pasuje, pójść w stronę takiego już szczegółu, bo jeżeli ktoś chce się rzeczywiście później przygotować, to ja bym powiedział, że jeżeli to jest osoba trenująca 5 razy w tygodniu, to fajnie byłoby, żeby przynajmniej 2 z tych jednostek były takie rzeczywiście górskie.
Tu fajną rzecz powiedziałeś na początku, że bieganie w górach daje takie ogólne zmęczenie i te włókna się zmieniają i mięśnie, które pracują. U amatorów często na ulicy, wiesz, słyszą, że w Berlinie jest płasko i wszyscy szybko biegają, czy w Chicago, ale ta elita biegnie 2 godziny, a oni jadą tam i przez 4,5 godziny albo 5 godzin idealnie tak samo mięsień pracuje, bo jest płaska jak na stole i robi się problem i czasem lepiej by było pobiec w takiej, nie wiem, w Warszawie, gdzie jest lekka górka 2 razy i żeby ten mięsień troszkę inaczej popracował. Widzisz, po godzinie i 3 minutach zaraz zmienisz się z biegacza w fizjoterapeutę, ale zanim to jeszcze poruszę temat, który zawsze jest poruszany w TVP Sport, jak jest komentowany maraton, czyli o butach karbonowych. Słuchaj, Hoka, czyli twój sponsor twojego teamu, jest, no mi się kojarzy w ogóle z bieganiem w górach, ale oni wychodzą coraz mocniej też na ulicę, mają buty karbonowe. I ja nigdy nie wiem, a pytałem też już biegaczy górskich tak w prywatnych rozmowach, karbon w górach pomaga?
Według mnie, jeżeli jest to trasa, która ma dużo płaskich przelotówek, przykładowo to, co Andrzej Witek biegał w tym roku w Istrii, tam było bardzo dużo szutrów, które były bardziej płaskie, to tam rzeczywiście może to pomagać. Tak samo zresztą jak w bieganiu płaskim. Natomiast może nie tyle pod kątem prędkości osiąganych, czy łatwości wysiłku, ale karbon w górach, według mnie przynajmniej z moich obserwacji, też na podstawie własnej i obserwacji pacjentów, potrafi trochę nas ochronić przed tymi uderzeniami właśnie o podłoże, szczególnie jeżeli chodzi o zbieg. Na podbiegu nie powiedziałbym, że przekłada się...
A tu mówimy wtedy tym, przepraszam, że przerwałem, o tym, że w karbonie zawsze jest ta gruba, miękka pianka, czy mówimy, że to sama płytka chroni?
Sama płytka. Chodzi o tą absorpcję energii też, że ona nie tylko ma za zadanie oddawać, ale ona też absorbuje dosyć sporą część energii, którą wkładamy po prostu w trakcie na przykład mocnego zbiegu w podłoże. I karbon w górach ma jeszcze jedno zastosowanie, że w niektórych butach stosowane są tak zwane rock plate'y, czyli coś, co ma chronić cię przed kamieniem. I karbon działa bardzo podobnie, więc jeżeli chodzi o zastosowanie w kontekście zwiększenia na przykład prędkości, to ja nie powiedziałbym, że to ma jakiś duży wpływ. Wręcz czasami znacznie lepiej funkcjonuje się w butach, które są bardzo mało zabudowane, szczególnie jeżeli to jest vertical, to tam ta pianka jest bardzo cienka i tak naprawdę bucik jest leciutki. Ale w kontekście zapobiegania kontuzji i może regeneracji, przyspieszenia regeneracji po takim wysiłku, jest to rzeczywiście obserwowane. Ja nigdy nie odczułem czegoś takiego, że w górach, jak biegłem chociażby w Tektonach, które są moimi głównymi butami startowymi, że jakoś bardzo mocno różniło się moje odczucie prędkości w trakcie takiego wysiłku w porównaniu do innych butów. Ale na pewno po długich biegach, porównując to do innych butów, w których biegałem do tej pory, było naprawdę lepiej pod kątem tego odczucia zmęczenia mięśniowego, więc może trochę w tej kwestii, natomiast no, to są wszystko dowody anegdotyczne, na to badań nie mam, takie mam spostrzeżenia wśród siebie i wśród pacjentów.
Zapytałem o buty biegacza, później jeszcze fizjoterapeutę zapytam o buty. Przejdziemy do części o fizjoterapii. Moim pierwszym pytaniem będzie, słuchaj, boli mnie kolano, co ja mam z tym zrobić?
No przede wszystkim zależy, jak cię boli to kolano, bo jest pewna, można powiedzieć, doza teraz takiego przewrażliwienia na punkcie własnego ciała. Nie każdy ból wymaga jakiejkolwiek interwencji. Czasami ból, który odczuwamy, nie musi świadczyć od razu o uszkodzeniu. Ogólnie rzecz biorąc, ból niekoniecznie zawsze świadczy o uszkodzeniu tkanki. Może to być mechanizm na przykład centralny jakiegoś podrażnienia. Może to być efekt ogólnoustrojowego stanu zapalnego, czy też infekcji. Więc w kontekście takiego biegacza, który odczuwa ból kolana, ja zawsze mam takie trzy kryteria, które opisuję ludziom, kiedy rzeczywiście powinni zacząć się zastanawiać nad tym, czy ból przechodzi w fazę jakąś gorszą. Pierwsze kryterium to jest to, jeżeli ból w skali od 0 do 10 wynosi taką subiektywną trójkę. Druga sprawa, nie pogarsza się w trakcie trwania wysiłku. I trzecia sprawa, w dzień wysiłku oraz dzień po jego zakończeniu spada do poziomu wyjściowego bądź całkowicie zanika. Prawdopodobnie nie jest to nic niebezpiecznego. Warto wtedy, na pewno pierwsza sprawa, którą zrobić, to troszkę zmniejszyć objętość treningu, ewentualnie trochę zmienić intensywność albo zastosować jednostkę zastępczą. I w większości przypadków w zupełności to wystarczy. To nie wymaga jakiegoś bardzo dużej interwencji. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ten ból przede wszystkim zaczyna zaburzać twoją biomechanikę, czyli czujesz, że zaczynasz utykać, albo że przeszkadza ci to w jakiejś czynności konkretnej w ciągu dnia, bo to nie musi być tylko bieganie. W trakcie biegania, tak jak wiemy, niektóre bóle potrafią w trakcie samego treningu spadać znacznie, ale później w życiu codziennym potrafią przeszkadzać. Więc jeżeli czujesz, że to w jakikolwiek upośledza twoją aktywność, to wtedy na pewno udać się na początku do fizjoterapeuty, który da ci dalsze zalecenia, bo późniejsza ścieżka może wyglądać różnie w zależności od tego, co zostanie zdiagnozowane.
A często dostajesz takie pytania, bo wiesz, często słuchać od lekarzy, że no jak ktoś jest lekarzem, to idzie do znajomych albo do rodziny i nie tam, co u ciebie, tylko boli mnie to, to i to, co ja mam zrobić. Nawet mój znajomy wczoraj chyba miał jakieś badania krwi do biegania i mówi, a jutro idziemy do sąsiadki, ona jest lekarzem, to skonsultuję sobie, myślę, kurde, kobieta wyjedzie z jakimś ciastem i kawą na stół, a ten jej zacznie badania krwi pokazywać i co on ma zrobić. Często masz tak, że ludzie cię traktują na zasadzie, no powiesz mi, jak uleczyć magicznie mnie w 2 minuty?
Odkąd zacząłem stawiać jasne granice i zdałem sobie trochę też sprawę z tego, że nasz zawód, czy to, czego ja się uczę, to nie jest rzecz, którą ja posiadłem za darmo, to rzadziej się takie sytuacje zdarzają, znacznie rzadziej. Ja oczywiście zawsze mogę kogoś naprowadzić, mogę powiedzieć jedno czy dwa zdania na ten temat. Natomiast w takich sytuacjach kompletnie się od tego odcinam. Jeżeli to jest sytuacja towarzyska na przykład, czy jest to sytuacja w ogóle niegabinetowa, powiedzmy, bądź niekonsultacyjna, to ze względu też na to, że według mnie jest to trochę nieetyczne i nieuczciwe, bo ja nie byłbym w stanie określić pełnego obrazu takiej osobie, która przychodzi do mnie i oczekuje właśnie dwuminutowej szybkiej porady, zrób to, to, to i to i na pewno będziesz zdrowy. Mogę nakreślić kierunek, mogę nakreślić, co mniej więcej należałoby zrobić, ale już coraz rzadziej się takie na szczęście sytuacje zdarzają.
A to chyba jest kwestia stawiania granic. Mówisz, że to nie jest wiedza, którą posiadłeś za darmo i spłynęła na ciebie z nieba. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zostać fizjoterapeutą?
Ja miałem bardzo prostą ścieżkę tak naprawdę, bo dzięki temu, że biegałem i moja pierwsza kontuzja przyszła dosyć wcześnie, bo przyszła chyba jak miałem 14 lat, to akurat była urazowa kontuzja, stanąłem na kamień i doszło do lekkiego podwichnięcia jednej kości w stopie. Wcześniej już interesowałem się bardzo mocno, ze względu też na to, że zacząłem biegać, biologią człowieka, anatomią, ćwiczeniami. Ale gdy trafiłem pierwszy raz do fizjoterapeuty w wieku 14 lat, to był taki właśnie pstryczek też i wiedziałem już, co chcę w życiu robić. I od tego 14 roku życia tak naprawdę robiłem już wszystkie rzeczy, które kreowały jakoś moją wiedzę czy drogę zawodową, były już skierowane na to, że pójdę na jedne studia, składałem papiery na jedną uczelnię, na AWF i nie składałem kompletnie nigdzie indziej. Po prostu miałem bardzo łatwo określoną tą ścieżkę, ale też muszę przyznać, że teraz już patrzę na to jako na pewnego rodzaju fajne doświadczenie i błogosławieństwo, że takie rzeczy mi się działy, że mogłem doświadczyć też tych wszystkich trudności jako pacjent, no ale to wynikało z mojej głupoty po prostu i można powiedzieć, że to zafascynowanie fizjoterapią, przede wszystkim leczeniem manualnym, wymyślaniem ćwiczeń takich bardzo indywidualnych pod ludzi, już zaczęło się w tym 14 roku życia, a później z każdą kolejną kontuzją ono się tylko wzmacniało.
Znaczy nie fajnie, że miałeś kontuzję, ale bardzo fajnie, że wiesz, mając 14-15 lat, ty już wiedziałeś, co będziesz w życiu robić. No idź teraz na ulicę jakąś ruchliwą i wypytaj 14-latków, co ty będziesz robił w przyszłości. Raczej nikt nie będzie wiedział, a można być, ty jesteś i wybitnym biegaczem i jesteś fizjoterapeutą. Nie wiem, czy wybitnym, czy można to tak określić i kto przyznaje takie odznaczenie, ale można być swoim własnym fizjoterapeutą?
Po części tak. Na pewno po części tak. Niektóre z rzeczy, czy z prostych interwencji jesteśmy w stanie zastosować sami. Przykładowo to, co często ludzie się dziwią, jeżeli chodzi o samą modulację, usuwanie bólu. Ja na przykład bardzo lubię sam sobie robić igłowanie, suche igłowanie. I jest to rzecz, którą o ile nie jest to okolica anatomicznie, która jest dla mnie niedostępna, bo musiałbym się jakoś dziwnie ułożyć, to jest to rzecz, którą rzeczywiście jest się w stanie zastosować samemu. Jakieś proste mobilizacje manualne też jesteśmy w stanie sami sobie zrobić. Jeżeli chodzi o podejście ćwiczeniowe, to też w dużej mierze można sobie tutaj pomóc. Natomiast, co jest dosyć istotne, spojrzenie drugiej osoby zawsze jest na pewno bardziej krytyczne pod kątem tego, co dzieje się u nas, niż spojrzenie samego na siebie. I jeżeli chodzi o techniki manualne też, to tutaj jest trochę taki może problem, że mamy zasłonę podwójnego dotyku, bo jednocześnie czujesz, że dotykasz tkankę i coś tam się w niej dzieje, ale jednocześnie ta tkanka odczuwa to, że ty jej dotykasz i coś się tam dzieje, więc to trochę często zaburza odbiór na przykład siły bodźca, którą się powinno zastosować. Więc jeżeli są to proste przeciążenia jakieś, to jak najbardziej. Czy zatejpować się samemu, czy właśnie wymyślić sobie ćwiczenia, czy określić postępowanie, jak najbardziej. Ale jeżeli robi się to już bardziej skomplikowane i nie odpowiada na te pierwsze interwencje, to wtedy już korzystam z pomocy kolegów.
A mnie to zaciekawiło, jak powiedziałeś o tym, jak to się profesjonalnie nazywa, że te odczuwanie co?
To jest takie nasze ukute w środowisku, zasłona podwójnego dotyku.
Ale to chodzi o to, że ty wtedy za mocno wciskasz, czy za słabo? Bo ja, jak miałem problemy z dwójkami, to mój fizjo mi mówi, słuchaj, ty sam sobie nic nie rób, tylko niech żona ci coś wciska, bo ty jakby będziesz się bronił i nie będziesz chciał sobie wcisnąć, nie wiem, piłeczki czy tam pistolety do masażu.
Wiesz co, to zależy, myślę, od poziomu też jakby umiejętności sprawienia sobie bólu. Ja nie powiedziałbym, że o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że techniki manualne ogólnie wymagają odczuwania pewnych wzorców w tkankach, pewnych zmian w tych tkankach. I chodzi po prostu o to, że bardzo łatwo się pomylić w takim działaniu. Osoba, która jest z zewnątrz, jest w stanie to ocenić bez całej tej otoczki tego, co my czujemy albo co czujemy, że powinniśmy zrobić, a niekoniecznie byłoby wymagane do zrobienia, bo jak dobrze pewnie już wiesz po tylu latach, tam gdzie miejsce bólu, tam często w ogóle nie ma problemu, a jest ono gdzie indziej.
Tak, tak, boli kolana, to trzeba tyłek wzmocnić, a wcześniej rozluźnić. Ty masz taki śmieszny filmik na Instagramie o osteopatii, że to nie jest magia. No nie ma tu Wojtka, naszego operatora, i nie ma wideo, więc, ale wszyscy kojarzą na pewno, że te filmiki, że ktoś kogoś łapie za głowę, jakoś tak wykręca i tak dalej. Szczerze, to mi się trochę osteopatia kojarzy z czarami, ale ty jesteś fizjoterapeutą po studiach, jesteś też osteopatą. Czym się różni osteopatia od fizjoterapii?
Najprostszy przykład mógłbym podać właśnie tak, żeby ludzie też zrozumieli to trochę, bo można ogólnie podać definicję osteopatii.
No, ale co?
No to wiadomo, że to niewiele tłumaczy. Natomiast różnica w podejściu trochę. Jeżeli jesteś fizjoterapeutą na przykład, zauważasz, że jest kolano, które jest w jakiś sposób bolesne, badasz zakres ruchomości i on jest ograniczony. To zazwyczaj to, co będziesz robił, to będziesz poszukiwał tego, jak poprawić zakres ruchu w tym stawie. Natomiast osteopatia bardziej skupia się na tym, co doprowadziło do takiej konkretnie ekspresji tego kolana, że ono w danym momencie zgina się tylko w takim zakresie, a nie w większym. Więc będzie się poszukiwać problemów na przykład w układzie naczyniowym, problemów w układzie nerwowym, pewnych podrażnień od strony centralnej, od strony narządów wewnętrznych, czy od strony tkanki mięśniowo-powięziowej. I o ile trochę czasami zaciera się ta granica, bo bardzo wielu fizjoterapeutów też uczestniczy w szkoleniach takich, które trochę pokazują to podejście osteopatyczne. O tyle jest to dosyć istotne, ponieważ no, fizjoterapia skupia się głównie na poprawie funkcji tej określonej okolicy i poprawie jej na przykład bólowości, czy poprawie zakresu ruchu, tak jak wspomniałem. Natomiast w osteopatii będziemy bardziej poszukiwać tego, dlaczego ten organizm w danym momencie zachowuje się w ten sposób, niekoniecznie starając się wpłynąć na tą konkretnie adaptację. Może się na przykład okazać, że ta adaptacja jest korzystna na ten moment i nie powinno się jej ruszać. Więc to jest taka główna różnica pomiędzy jednym a drugim podejściem. Oczywiście oba te podejścia, żadne z nich nie jest lepsze, to chcę od razu zaznaczyć. Oba powinny być komplementarne. I odnosząc się trochę do tego, co mówiłeś, że dużo ludzi rzeczywiście ma takie pojęcie, że osteopatia to jest magia. To jest wina po części trochę samych osteopatów. Po części jest to wina trochę tego, jak wyglądają media społecznościowe na ten moment, bo rzeczywiście najbardziej spektakularnie wygląda, jak się komuś chrupnie karkiem, jak się komuś zrobi manipulację kręgosłupa, czy jak się coś szybko pociągnie, ale w większości wypadków leczenie osteopatyczne nie wygląda w ten sposób. To jest tylko bardzo mały wycinek technik, które stosujemy. Leczenie osteopatyczne czasami jest bardzo nudne, ponieważ no nie wymaga jakby wykonywania bardzo dużej ilości ruchów, tylko oddziaływanie na tkankę w danym miejscu, oczekiwanie na jej reakcję, oczekiwanie na zmiany w ciele. Więc osteopatia jest naprawdę medycyną, która rzeczywiście jest oparta na zasadach tej medycyny. Z tym, że istnieją też pewne nurty osteopatii, które nie do końca współgrają z naszym rozumieniem naukowym takim, szczególnie z rozumieniem zachodnim. I dla niektórych one mogą być po prostu nie do przyjęcia, bo starają się podawać mechanizmy takie, o których albo nic nie wiemy, albo brzmią trochę ezoterycznie. Stąd też ludzie później mają takie pojęcie, że poszli do szamana, bo podtrzymał ich za głowę i właściwie nic się nie stało. Ale druga sprawa i ta druga strona medalu. Osteopaci zazwyczaj bardzo często nie tłumaczą tego, co robią w danym momencie, nie tłumaczą celowości tego, co robią, po co to robią, jakie są związki, tylko stawiają się trochę w pozycji takiego, nazwijmy to, boga specjalisty i połóż się, człowieku, a ja zrobię z tobą wszystko, co tylko będę chciał, i później o nic nie pytaj najlepiej, bo i tak tego nie zrozumiesz. Ja mam trochę inne podejście, ja mam podejście takie, że mój pacjent ma zawsze wiedzieć, po co to robię, jaka jest potencjalna przyczyna jego problemu, i nawet jeżeli nie jestem w stanie mu wyjaśnić to w takich bardzo prostych słowach, to staram się uprościć ten mechanizm najbardziej jak się da. I może też czasami z tego to wynika, bo ja nie mówię, że to też jest najlepsze podejście, bo czasami pacjenci też sami przekręcają słowa, które my do nich mówimy, no i nagle się okazuje, że właśnie to podejście, czy taki mit najczęstszy, że właśnie to chrupanie kręgosłupem postawić, coś przestawić czy nastawić. No i powielają się te mity w społeczeństwie. Na szczęście świadomość jest coraz większa, więc to naprawdę należy zdementować. Osteopatia to nie jest magia, to jest rzeczywiście dziedzina medycyny oparta na pewnych prawach nauki, szczególnie na anatomii, na biomechanice, na fizjologii. i tak się powinno do niej podchodzić. Natomiast to, że istnieją pewne odłamy, które nie do końca się w tą definicję wpisują, no to jest odrębna sprawa.
Ale wiesz, no odłamy chyba w każdej dziedzinie się znajdą, nie? Trenerzy Jasne. Też są tacy, którzy będą... Był jakiś piłkarski trener, że nigdy autokar mu nie mógł na wstecznym jechać, bo przegra mecz. No to wiesz, no też są różne rzeczy, a więc to nie tylko osteopatia. A skąd zawodnik w ogóle może sam określić, czy on powinien iść do fizjoterapeuty, czy do osteopaty, czy do kogoś tak jak ty, że dwa w jednym?
Tu sprawa wygląda w sposób następujący, że osteopata też, zacznijmy od tego, nie musi leczyć tylko i wyłącznie dolegliwości takich typowo mięśniowo-szkieletowych, bo one mogą pochodzić też z zupełnie innych układów. Więc jeżeli ktoś cierpi, ogólnie bym tak powiedział, jeżeli ktoś cierpi na bardzo dużą ilość problemów, albo jego problemy mają przede wszystkim niewiadome pochodzenie, czyli nie są urazowe, czyli nie pochodzą z bezpośredniego jakiegoś wydarzenia i nie miały nagłego początku, tylko początek przewlekły, przebiegający z bardzo wieloma różnymi problemami, czy to wewnętrznymi, czy to immunologicznymi, czy jeszcze innymi, to fajnie byłoby się rzeczywiście wybrać do osteopaty, ponieważ wachlarz technik i wachlarz wiedzy, łączenia tego wszystkiego ze sobą, potrafi po pierwsze, że pomóc takiej osobie, ale druga też sprawa, o czym często się nie mówi, że w ramach studiów osteopatycznych zyskuje się naprawdę dosyć dużą wiedzę na temat diagnostyki różnicowej. Czyli jeżeli wiemy, że ten pacjent się nie nadaje do naszego leczenia, bardzo szybko można go skierować do specjalisty z dziedziny medycyny, która mu akurat pomoże. Jeżeli problem, na pewno jeżeli problem jest typowo ruchowy, na przykład wynika z zaburzenia funkcji jakiejś okolicy, przykładowo długie siedzenie, tak jak ludzie w większości teraz mają, no i wyhamowana aktywność całkowicie mięśni pośladkowych. Często to nie wynika z jakiejś bardzo skomplikowanej przyczyny, z jakiegoś ograniczenia, tylko po prostu ze wzorców, które oni na co dzień stosują. Więc w takim wypadku, w większości przypadków w zupełności, wystarczy to, że fizjoterapeuta zaleci określone ćwiczenia, określone podejście, czy też zastosuje określone podejście manualne zmieniające aktywność takiej okolicy i wtedy można tak naprawdę poprzestać na tym działaniu. Im bardziej skomplikowany problem, im więcej układów jest w niego zaangażowane, tym bardziej powinno się udać do osteopaty, a im ten problem bardziej funkcjonalny, mechaniczny, wymagający terapii ruchem, to na pewno bardziej do fizjoterapeuty.
Ja w ogóle kiedyś słyszałem, że jeżeli ktoś biega i ma problemy żołądkowe, to niekoniecznie dietetyk albo dietetyk też, ale może pójść do osteopaty, no bo to w sumie niekoniecznie chodzi o to, że coś źle zjadł, tylko ma jakieś problemy, nie wiem, mięśniowe, tak? W okolicach brzucha?
Czasami może tak być rzeczywiście, że problemy są w samej strukturze czy też funkcji narządów i one nie wynikają z problemów dietetycznych, ale też to tutaj zaznaczę właśnie w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, że osteopata powinien umieć przynajmniej odesłać pacjenta do odpowiednich specjalistów. Zawsze zanim weźmiemy się za rzeczy, które drugorzędowo mogą powodować problem, to staramy się wykluczyć te najbardziej oczywiste. Więc w większości przypadków to rzeczywiście będzie dieta bądź podejście dietetyczne, dane nawyki, ale w części przypadków rzeczywiście może to komplementarne czy nawet podstawowe leczenie osteopatyczne wyeliminować taki problem i spowodować, że na przykład z kolei na dane żywienie pacjent będzie reagował lepiej niż reagował wcześniej. Więc to wszystko zależy od oceny. Na pewno jeżeli odczuwamy dolegliwości z danego obszaru, powiedzmy takie dietetyczne typowo, to pierwsze co bym zrobił, to jednak i tak udałbym się do dietetyka, a później dopiero próbował robić coś z tym od strony takiej manualnej, bo tak jak wspomniałem, szukamy na początku oczywistych przyczyn, a później tych bardziej głębszych, powiedzmy, ukrytych.
Tak, tak. To chyba zasada brzytwy Ochmana o tym mówi, że raczej te, tak, co przychodzą pierwsze do głowy przyczyny, to jednak to jest przyczyną.
Jest taki cytat z doktora House'a, że jak słyszysz w naszym klimacie ten kopyt, to najpierw spodziewasz się konia, a nie zebry. I tutaj też powinno być takie podejście dokładnie.
Powiedziałem, że zapytam cię jeszcze raz o karbonowe buty, ale już nie jako biegacza, fizjoterapeuty. I już niekoniecznie o górach, tylko ogólnie o bieganiu. Może nawet bardziej o asfaltowym i na asfaltowym, na stadionie raczej rzadko w karbonie. Może but karbonowy szkodzić? Bo no mało kto o tym mówi, ale jak pierwsze karbony weszły, to wielu biegaczy miało problem z rozcięgnem. Mhm. Ja też miałem problem bardzo duży, to bolało jak diabli. I to w wyczynie, i wśród amatorów. No i słyszałem teorię, że sam to zauważyłem, że but karbonowy przez to, że ma dużo miękkiej pianki, fajnie zabezpiecza te mięśnie, nie ma ta noga czy nawet plecy nie są tak zabite po tych wstrząsach, ale z drugiej strony no to trochę jest może nienaturalne i nam coś osłabia. Jak to jest z punktu widzenia fizjoterapeuty? Czy ten karbon może szkodzić? A jeżeli może szkodzić, to co zrobić, żeby z tych butów, wiesz, korzystać i żeby one nam dawały sekundy, wiesz, na mecie, a nie zabierały radość z biegania.
Jasne. To cofnijmy się może też do ery z butów przedkarbonowych, bo takie problemy, o których wspominasz, bardzo często zdarzały się w przypadku modelów butów różnych firm, które miały bardzo sztywną płytkę podpierającą albo płytkę pomiędzy śródstopiem a tyłostopiem. Bardzo często takie problemy wtedy się zdarzały i one wynikają z tego, że jeżeli rozcięgno podeszwowe, to powięź podeszwowa musi wykonać większą robotę, szczególnie przy oddaniu energii, przy odkształceniu tego buta, to w naturalny sposób ono będzie tą strukturą, która będzie przeciążana. I na pewno też w początkowych modelach tych butów karbonowych było to rzeczywiście nieco bardziej sztywne czasami. I nie powiedziałbym, że grubość tej pianki będzie miała bardzo duże znaczenie, jeżeli rotacja butów też jest duża. Bo nie znam nikogo, kto biega na co dzień w karbonie tak naprawdę i nie wiem, czy takie podejście też byłoby dobre. Bo drugim elementem, który tutaj trzeba rozpatrzyć, to jest też dynamika, która w sposób oczywisty zwiększa się w butach karbonowych. I można zauważyć, że wtedy krok może stawać się nieco dłuższy. Można osiągać nieco krótsze czasami kontakty stopy z podłożem, ale jednocześnie, żeby dobrze korzystać z butów karbonowych, ciężko jest biegać bardzo mocno odpięty i przechodzić przez całe przetoczenie stopy. Raczej rozciągnięcie tej płytki właśnie w momencie kontaktu z przodostopiem, czy też na palcach, tak jak niektórzy sprinterzy mają, też angażuje o wiele bardziej struktury tylne, czyli struktury, które uczestniczą w całym łańcuchu odbicia, mięśnie łydki, mięśnie pośladkowe. I w takim wypadku, jeżeli dana osoba nie jest przygotowana do tego typu pracy, to może nie w 100%, ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie doświadczać problemów, czy to stopy, czy to Achillesa, czy to łydki. I takie rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, problemy często się zdarzały. Natomiast, tak jak wspomniałem, jeżeli rotacja butów jest duża, jeżeli stosujemy też inne obuwie w trakcie naszego treningu, to nie powinno się to w żaden negatywny sposób przekładać na zdrowie naszych bioder, na przykład kręgosłupa czy innych okolic.
Tak, z tą rotacją to ważna sprawa i ważna sprawa jest to, że ta miękka pianka, która została wymyślona w sumie razem z płytką karbonową, no to teraz jest też w modelach treningowych bez płytki.
Dokładnie.
I tak jak kiedyś wszyscy się z hokej śmiali, co to są za buty,
tak,
takie wielkie.
Słonina taka duża.
Tak,
no.
A teraz wszyscy idą w to i to, no jak się dużo kilometrów biega, to fajnie mieć dużo miękkiej pianki.
Chociaż, czy mogę ci przerwać tutaj?
No.
Bo są badania, które mówią o tym, że właśnie im większa pianka, im większe podłoże, tym większa sztywność reaktywna podudzia właśnie w trakcie takiego ruchu.
A to dobrze czy źle?
Zależy, co chcemy zrobić. Jeżeli dana osoba już jest na wysokim poziomie sztywności na przykład, to rzeczywiście pomyśl sobie o tym, jak to wygląda tak biomechanicznie, że będąc w bardzo miękkim bucie, żeby zachować stabilność danego stawu, to bardzo często te tkanki będą musiały przybrać znacznie większy parametr sztywności niż jest to na bardzo stabilnym, twardym podłożu. Dlatego też niekoniecznie zawsze powinno się stosować miękkie obuwie, jeszcze dodatkowo na przykład w miękkim podłożu, tylko czasami, nawet podczas długiego biegania, fajnie byłoby założyć trochę cieńszego buta. I to jest dosyć istotne, bo rzeczywiście to jest trochę takie kontrintuicyjne, bym powiedział, że taki ciężki, bardzo mocno zabudowany but, że powoduje rozluźnienie, że on oszczędza stawy, ale jednocześnie może wpływać na zwiększenie sztywności tkanek miękkich. Więc jeżeli ktoś już się boryka na przykład z taką większą sztywnością, ma mniejsze zakresy ruchomości, ciężko mu osiągnąć prawidłowe zgięcie grzbietowe, czy też schylić się na przykład do ziemi, no to należy to też rozpatrzyć.
A to ciekawe. Ja w ogóle mam taki plan, żeby w tym sezonie, części sezonów przygotowawczego, więcej biegać w takich odchudzonych butach, tylko wiesz, teraz jest problem, że tych butów prawie nie ma.
Jest
nie?
Mało, tak, dokładnie.
Tak, w piwnicy ostatnio szukałem jakichś starych butów, żeby były jak najbardziej płaskie, bo no raczej przemawia ta druga strona, że jednak mięciutko, milutko i to jest bezpieczne, ale to ciekawe. To skłamałem na początku, że mam jednego człowieka, ale w dwóch postaciach. Ty trochę jesteś też trzecią postacią. jak sam siebie określasz, że jesteś przedsiębiorcą, biznesmenem. Tak. To dużo się, mocno się u ciebie przewija na mediach społecznościowych. Ty chyba nie traktujesz tego swojego gabinetu fizjoterapii, masz dwa, tak?
Tak.
Że po prostu jestem fizjoterapeutą, tylko chcesz jak najwięcej, no każdy chce mieć jak najwięcej zysków, ale chcesz to prowadzić mądrze, chcesz być przedsiębiorcą, biznesmenem. Skąd taki pomysł? W sensie skąd pomysł na robienie takiego, wiesz, nie wiem, mi się to kojarzy trochę z takim rozwojem osobistym, coś takiego. Skąd ten pomysł?
Myślę, że to wynika po prostu z tego, że zawsze odczuwałem jakąś chęć robienia rzeczy, tak to nazwijmy. I może się to wiąże z tym, że od bardzo wczesnego wieku już uczestniczyłem w rywalizacji sportowej, więc miałem też tą naturalną chęć podnoszenia sobie poprzeczki. I ja od samego początku pracuję tak naprawdę na własny rachunek. Miałem krótki epizod pracy jakby u kogoś, ale od samego początku stwierdziłem, że pójdę trochę tą trudniejszą drogą, czyli postaram się pracować samemu. A późniejszy rozwój, który jakby się zaczął, wynikał też z tego, że tak jak każdy chyba, który buduje jakąkolwiek działalność, że na początku buduje sobie jakby miejsce pracy, później trochę zaczyna brakować sił przerobowych i trochę człowiek chciałby czegoś więcej od życia niż tylko pracować, więc zaczęli pojawiać się pracownicy. No i ta droga jest taka, bym powiedział, cały czas kształtująca się. Ja nie określiłbym się totalnie jako biznesmena, bo ja w swojej własnej firmie pracuję dalej. Nie jestem tylko jej właścicielem, tylko cały czas w niej pracuję. Oczywiście zmniejsza się to godzinowo w przeciągu lat i jestem w stanie poświęcić część już dnia na to, co mnie pasjonuje, ale duża część mojego czasu, to co wcześniej wspomniałem, wynika to zajęcie takie, które było na studiach, czy to, co robiłem później, co mi przeszkadzało w bieganiu, wynikało po prostu z tego, że no, harowałem jak wół od rana do nocy. I chyba w pewnym momencie przeszedłem w takie myślenie, że nie chciałbym chyba jednak tak żyć do końca swoich dni. No i zacząłem rozwijać tą firmę i bardzo mi się to spodobało, bo na początku kompletnie nie wiedziałem, z czym to się je. Można powiedzieć, że rzuciłem się na głęboką wodę, ale w momencie, w którym zaczęło się to już gdzieś tam kręcić, okazało się, że to, co robię w ramach budowania firmy, jest tak samo pasjonujące jak cała reszta moich działań. I daje mi to taką odskocznię też fajną, trochę inne myślenie. I rzeczywiście można to powiedzieć, że jestem pewna doza takiego rozwoju osobistego, bo wymaga to rzucania się na głęboką wodę, podejmowania pewnych ryzyk, planowania, umiejętności takiej wykorzystania też swoich jakichś atutów w budowaniu cały czas tych przedsiębiorstw. I no, jara mnie to cały czas i dopóki mnie to będzie jarać, to będę to robił. Na pewno prędko się to nie skończy, ale jestem na dobrej drodze do tego, żeby właśnie już teraz mieć taki większy balans w życiu pomiędzy wszystkimi tymi rolami, o których mówiłem.
Ty na początku mówiłeś o work-life balance i na koniec wierzysz naprawdę, że można mieć work-life balance?
Na samym początku rozwoju firmy? Nie, nie wierzę w to. W sensie, jeżeli ktoś jest w stanie tak zrobić, to naprawdę go szanuję. Ale
a
nie
w ogóle można mieć?
Myślę, że można. Myślę, że można z tym, że wymaga to też stawiania sobie samemu pewnych granic i umiejętności stwierdzenia tego przede wszystkim, co jest dla nas pracą, a co jest dla nas okresem poza pracą. Ja z tym też mam sam jeszcze duży problem, cały czas się tego mocno uczę, bo niektóre rzeczy sprawiają mi na tyle frajdy i radości, że mógłbym je robić tak naprawdę cały czas. Ale trzeba do tego też podejść w taki sposób, przynajmniej ja się tego uczę teraz, nie mówię, że to już osiągnąłem, żeby nauczyć się wyłączyć umysł i odpoczywać. Więc ja myślę, że można mieć taki work-life balance, ale na pewno nie na początku rozwoju.
Tak, no nie jestem fizjoterapeutą, ale w bieganiu pracuję i też się zacząłem zastanawiać jakiś czas temu, że czasem mi ciężko określić, kiedy jestem w pracy. No teraz jestem z tobą w pracy, bo z tobą rozmawiam, ale z drugiej strony, wiesz, no trochę dla siebie też zawsze czerpię z takich rozmów i to się granica zaciera. Nie myślałeś o tym, żeby robić cokolwiek innego? Nie wiem, sprzedawać ogórki i wodę po ogórkach reklamować? Nie masz przesytu, że wszystko kręci się wokół sportu?
Nie mam takiego przesytu, bo tak jak wspomniałem, że na przykład ta przedsiębiorczość to nie jest kompletnie rzecz, która się kręci wokół sportu. Oczywiście, że jakby podstawa mojego działania i podstawa tego wszystkiego, co się zaczęło, to jest sport. Tego nie ukrywam. Natomiast nie wszystko kręci się w moim życiu wokół sportu i z tego jestem zadowolony, że nie mam czegoś takiego, że cały czas wszystko opiera się na sporcie, chociaż rzeczywiście teraz jest to bardzo duża część mojego życia i mocno się na tym fokusuję, to te pozostałe moje role dają mi od tego odskocznię. Bo ja na przykład jako fizjoterapeuta czy osteopata nie przyjmuję wyłącznie sportowców. Mam bardzo dużo ludzi z problemami przewlekłymi, z problemami takimi, które kompletnie nie biorą się ze sportu, a wręcz przeciwnie. Powiedziałbym, że z zaniedbania tej części. Bardzo dużo pracuję też z dziećmi, z niemowlakami, więc to jest bardzo odświeżające. Ta różnorodność jest na tyle duża, że myślę, że sport prędko mi się nie znudzi, jeżeli w ogóle kiedykolwiek.
Chciałem przy tym obszarze zapytać się o jakieś rady dla słuchaczy, jak łączyć pracę i sport, ale chyba w twojej wypowiedzi się to wszystko zawarło. Czy masz jakąś radę, jak być i dobrym sportowcem, i dobrym, nie wiem, przedsiębiorcą czy pracownikiem?
Myślę, że to jest tak indywidualna kwestia, że każdy musiałby określić, co jest dla niego przede wszystkim tym poziomem, w którym on czułby się dobry, bo to mogą być tak naprawdę różne rzeczy. Ale jedna rzecz, którą ja wyciągnąłem z tych wszystkich swoich lat, to jest to, że wcale większa ilość pracy i większa ilość nakładanych na siebie obowiązków nie przekłada się na efekty. Czasami poświęcenie czasu na ten odpoczynek, czyli to, o czym wszyscy ostatnio też trąbią i co jest zresztą bardzo słuszne, że zarywanie na przykład nocy po to, żeby zrobić coś i robienie tego przez bardzo długi czas jest proszeniem się po prostu o wypalenie zawodowe. Ja sam przez to przeszedłem i sam mam ze sobą taki okres, w którym na nic mi się kompletnie nie chciało patrzeć, więc jeżeli miałbym do kogoś zaapelować, żeby nigdy nie przedkładał swojego własnego, inaczej, żeby nie przedkładał swojej pracy i tego, co robi w kontekście tej pracy i rozwoju, nad umiejętność odpoczynku i umiejętność wyłączenia się też, bo bez tego, tak jak w treningu, nie ma możliwości rozwoju.
To śmieszne, bo tak mniej więcej rok temu miałem poważną rozmowę tutaj z szefostwem w bieganie.pl. Ja im powiedziałem, że fajna praca, ale nigdy praca nie będzie ważniejsza od mojego biegania. Byli nawet troszkę zdziwieni, ale chyba to się opłaca, więc słuchaczom wszystkim życzymy jasnych stawiania jasnych granic i tego, żeby umieli oddzielać zajaweczkę, życie rodzinne i pracę. A czego życzyć panu biegaczowi? Wygrałeś serię tą narodową, gdzie biegacze Goldena, gdzie biegacze z Polski, Czech i Słowacji rywalizowali. Co teraz trzeba ci życzyć, żebyś wygrał tą główną serię Goldena?
Myślę, że może niekoniecznie od razu aż tak specyficznie. Ja bym sobie życzył przede wszystkim tego, żebym cały czas pozostał zdrowy. I przede wszystkim, żebym pozostał zdrowy psychicznie, bo ilość czasami rzeczy, która oddziałuje na nas niekoniecznie pod tym kątem obciążenia fizycznego, jest tak duża, że jeżeli nie będzie balansu w tej kwestii, nie będzie zdrowia, to nie będzie niczego. Więc ja bym życzył sobie przede wszystkim zdrowia, a jeżeli chodzi o cele sportowe, to tak, życzyłbym sobie tego, że w przyszłym roku będziecie mnie oglądać po prostu jako tego topowego biegacza górskiego w obrębie tej serii właśnie Goldena.
To jest najważniejsze. To tak jak, nie wiem, biegacze uliczni, stadionowi marzą o igrzyskach, to co w waszej branży marzy się o wygraniu w Goldenie albo w UTMB?
Myślę, że UTMB jest takim dla wielu jednak tą wisienką na torcie. Chociaż teraz też trzeba o tym powiedzieć, że wzrost prestiżu tych imprez oficjalnych, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, też już nakłada jakby na zawodników coś takiego, że kurczę, ten medal fajnie byłoby mieć. I ja też mogę powiedzieć, że naszym długofalowym celem z trenerem są Mistrzostwa Świata w 2025 roku, na które postaramy się przygotować jak najlepiej i powalczyć o jak najwyższe lokaty.
To ja ci życzę zdrowia i to bardzo dojrzałe, że zacząłeś od tego, że chciałbyś być zdrowy. Wygrania Goldena, wygrania Mistrzostw Świata Europy, UTMB, żeby wszyscy na świecie o tobie słyszeli, bo w Polsce jesteś coraz bardziej rozpoznawalny. Dziękuję ci za dzisiaj. To była naprawdę duża przyjemność. Powiem ci, że chyba przegoniliśmy długością podcastu odcinek z Marcinem Chabowskim. Mam nadzieję, że się Marcin nie obrazi. Dzięki.
Dzięki wielkie.